8 marca, sobota 2014 rok, rozmowy niedokończone, przy mikrofonie ojciec Benedykt i chcę się powiedzieć tyle mojego, ponieważ w studiu są kobiety. Poseł Beata Kempa, poseł Małgorzata Sadurska i poseł Teresa Wargocka, pani Teresa Wargocka, poseł szóstej kadencji. Witam panie, oddajemy głos.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Również witamy i pozdrawiamy serdecznie. Kontynuujemy nasze rozmowy niedokończone, tylko tak ojciec oddaje głos kobietom, natomiast w pierwszej części, w części telewizyjno-radiowej ojciec zadawał nam bardzo trudne, aczkolwiek bardzo ważne pytania, w które w dniu dzisiejszym, w dzień 8 marca, tak kiedyś bardzo hucznie obchodzony, no wszyscy pamiętamy przekazy, goździki zawinięte w celafonach, aczkolwiek i różne inne akcesoria. Natomiast dzisiaj to jest taki dzień, żeby porozmawiać i podyskutować na temat, o jakie są problemy polskich kobiet, z jakimi problemami zmierza się współczesna polska kobieta. Ale to, co ustaliliśmy w pierwszej części, to nie można tylko mówić o problemach kobiet, które są naprawdę bardzo ważne, ale należy mówić również o problemach polskich rodzin, bo to właśnie kobiety jako te strażniczki ogniska domowego, bardzo ich problemy są, one się utożsamiają z problemami polskich rodzin. I kiedy my w naszych biurach poselskich bardzo często spotykamy się z kobietami i rozmawiamy o tym, co ich boli, o tym, jak trudno związać przysłowiowy koniec z końcem, jak trudno zmierzyć się z tymi problemami dnia codziennego i pytamy się o to właśnie, co nęka, co boli polskie kobiety, to odpowiedź jest bardzo prosta i odpowiedź jest praktycznie bardzo często zbieżna. Kobiety mówią, że takie czynniki, takie problemy, które uderzają w nie, uderzają w rodziny, to jest przede wszystkim problem bezrobocia i problem niskich płac, bo właśnie te dwa problemy, jeżeli one są, najbardziej dotykają rodzinę pod kątem ekonomicznym, pod kątem takim bytowym. Ale również wymieniają problemy mieszkaniowe, problemy związane z coraz to wyższymi kosztami utrzymania, coraz wyższymi kosztami kształcenia dzieci. Bardzo często podają informacje na temat, te bolączki, na temat niedostatecznych form opieki nad dziećmi, braku elastyczności w zatrudnieniu, przepisów, które hamują rozwój, hamują zatrudnienie, ale właśnie to, z czym spotykamy się najczęściej i o tym mówiłyśmy w pierwszej części naszej audycji, to, że wiek emerytalny podniesiony przez rząd premiera Donalda Tuska w największym stopniu i najbardziej dotkliwie dotknął kobiety, które muszą 7 lat dłużej pracować, żeby przejść na emerytury. Tak więc tych problemów jest bardzo dużo. Ten dzisiejszy dzień 8 marca no sprzyja temu, służy temu, żeby dokonać podsumowań, dokonać analiz, poszukać również recept na przyszłość, tak? Takich recept, które pozwolą rozwiązać te problemy, recept, które pozwolą zatrzymać te bardzo niekorzystne, niedobre trendy. Tutaj mówiliśmy to pod takim względem ekonomiczno-bytowym, ale jeszcze jeżeli patrzymy na to, co się dzieje obecnie w Polsce, jeżeli patrzymy na ten taki bardzo silnie zarysowany ideologiczny pęd, taki zamach na polską rodzinę, zamach na wartości, które przyświecają polskiej rodzinie, to tym bardziej na wszystkich nas spoczywa poważny obowiązek, aby wszelkimi sposobami i wszelkimi działaniami zapewnić polskiej rodzinie bezpieczeństwo, bezpieczeństwo bytowe, bezpieczeństwo trwania, bezpieczeństwo istnienia, bo przecież problem polskich rodzin to jest po pierwsze trwałość. No wszyscy wiemy, że w Polsce coraz bardziej jest widoczny ten trend, który się zarysował w krajach Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, USA, który pokazuje, że małżeństwa są bardzo nietrwałe. Jako związek kobiety i mężczyzny są nietrwałe, dochodzi do bardzo wielu rozwodów i już w tym momencie statystyki pokazują, że 20%, że w Polsce wskaźnik rozwodów jest to 20%. Bardzo takim kolejnym problemem, bardzo niebezpiecznym, bardzo widocznym, to są małżeństwa niepełne z różnych powodów, bo bardzo często jest to czynnik ekonomiczny i wyjazdy za pracą, emigracja zarobkowa. No problem, z którym się zderzają rodziny, ale również polskie kobiety, to problem eurosierot, dzieci, które są wychowywane w niepełnych rodzinach, dzieci, które są wychowywane z jednym tylko rodzicem, a to przecież przekłada się również na sytuację ogólnie w Polsce, na sytuację demograficzną, na sytuację społeczną. I tych problemów jest bardzo dużo. My w pierwszej części starałyśmy się je zdefiniować, starałyśmy się również pokazać pewne rozwiązania, pewne projekty i pewne możliwości wychodzenia naprzeciw potrzebom polskich kobiet naprzeciw potrzebom polskich rodzin.
To pani poseł Małgorzata Sadurska, pani poseł Beata Kempa.
Tak, rzeczywiście przypomnieliśmy, że stanowimy 50% naszej polskiej społeczności, a nawet ponad 50%, ale rzeczywiście nasza kwestia aktywności naszej zawodowej, czy też nawet i politycznej, pozostaje na zdecydowanie niższym poziomie niż na przykład mężczyzn i na pewno ta aktywność w Polsce jest nieco niższa niż, czy może nawet zdecydowanie niższa niż w większości krajów Unii Europejskiej. Wśród tych bardzo ważnych spraw, o których należy mówić i może ten dzisiejszy dzień właśnie tak spożytkujmy już, nie wracając do tego, co było, bo rzeczywiście został on spłycony i bardzo mocno też ośmieszony, a dzisiaj o tych sprawach trzeba rozmawiać i myślę, że jeśli rozpoczniemy taką dobrą modę rozmowy o tych sprawach właśnie 8 marca, to posuniemy nasze sprawy do przodu, dlatego że jeśli idzie o kobiety, dzisiaj to, czego one oczekują od swojego państwa tak naprawdę, to nie tyle jakiejś nadopiekuńczości, ale wsparcia przede wszystkim w tych podstawowych zakresach, które ją interesują. Każda kobieta, wiadomo, która ma dzieci, która prowadzi dom, ma rodzinę, przede wszystkim stara się jej zabezpieczyć jak najlepszy byt, a zatem praca. To jest ten podstawowy element, o który zawsze kobiety pytają. Możliwości, żeby matka mogła łączyć macierzyństwo z pracą zawodową, też muszą być spełnione określone warunki, które tak naprawdę zależą od państwa, od systemu, od ustaw, od rozwiązań legislacyjnych, które będą zmierzały do tego, żeby taką aktywność zawodową matek popierać, ale i też trzeba zauważyć bardzo ważny i równoważny element, jakim jest kobieta w rodzinie, bo jeżeli nie chce, nie może z różnych przyczyn, bo są i takie przypadki, ale i też wybiera, do czego należy zwrócić, na co należy zwrócić uwagę, że powinna mieć pełne prawo takiego właśnie wyboru, że chce poświęcić się wychowaniu dzieci i pracy w domu, która jest równie ciężka, to państwo powinno udzielić również wsparcia w tym zakresie i możliwości i pomóc właśnie w takiej oto decyzji, chociażby w ten sposób, że tak jak my proponujemy, żeby taka kobieta, która wychowa, urodzi bądź weźmie wychowanie dwoje, troje i więcej dzieci, będzie należała jej się najniższa emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego, a więc będzie świetnie mogła również pełnić rolę ewentualnie babci, czy też zabezpieczenia dla dzieci swoich, dzieci opieki i zapewnienia tej opieki. I wreszcie kobiety też chcą się czuć bezpieczne. To jest ważne i tu państwo powinno w 100% zapewniać warunki owej bezpieczności, nie przez owego bezpieczeństwa, nie przez taką dosyć kontrowersyjną, aczkolwiek ładnie nazywającą się konwencję, która ma być w Polsce ratyfikowana, która niesie ze sobą bardzo dużo zagrożeń pod płaszczykiem świetnych rozwiązań, mówiąca o przeciwdziałaniu przemocy. No, gdyby nie treści, które są absolutnie skrajnie genderowe, to moglibyśmy się do niektórych spraw tutaj odnieść i przychylić, aczkolwiek uważamy, że nasze ustawodawstwo sobie z tym radzi i można jeszcze w pewnym zakresie to ustawodawstwo poprawić bez udziału takiej niebezpiecznej konwencji. I wreszcie kobieta chce dyskutować o swoim zdrowiu. Dzisiaj ważne jest, aby też wszelkie działania państwa były i zmierzały ku temu, żeby to bezpieczeństwo zdrowotne, czyli by naprawdę no, wszelkie działania, które również zgłaszamy, odnośnie badań, na przykład taki ciekawy myślę wniosek do przedyskutowania, żeby każda kobieta miała możliwość bezpłatnego przebadania się na, ja powiem prostym takim językiem, żeby nie używać tego języka technicznego i stricte medycznego, ale na przykład na obecność genów rakowych. To jest dzisiaj niezwykle ważne, obecność takich genów, gdzie często te choroby są genetyczne, genetycznie uwarunkowane. Taka obecność, takie badanie odpowiedziałoby na wiele, a być może zapobiegło wielu chorobom, które wykrywają te za późno są po prostu nieuleczalne. Czy na przykład bezpłatna pomoc psychologiczna, która jest niezwykle potrzebna i to też wiemy, stykając się z wieloma takimi przypadkami, bezpłatna pomoc psychologiczna dla kobiet, które straciły dziecko, na przykład w wyniku poronienia, wypadku lub jakichś zdarzeń losowych. Ta pomoc jest naprawdę niezwykle potrzebna. Czy kobiet w depresji, bo też mamy bardzo dużo i bardzo liczne w tej chwili przypadki, a to po utracie pracy, czy po utracie najbliższego, czy też po utracie dziecka, czy nawet depresje poporodowe, bo takie też bardzo często występują z powodu jakichś takich kwestii wahnięć hormonalnych. I sprawa bardzo ważna, czyli kobiety po takim no już 50 roku życia, mówię tutaj śmiało, bo się zbliżam właśnie do tego momentu. I każdy wiek jest wspaniały i każdy niesie za sobą inne radości, ale też i smutki, ale po 50 roku życia kwestia aktywności zawodowej jest bardzo ważna, dlatego że tu jesteśmy w ogonie Europy, jeśli chodzi o zapewnienie takich możliwości dla naszych kobiet. Jesteśmy trzeci w zasadzie od końca, jeśli chodzi o Unię Europejską i tutaj te rozwiązania są bardzo potrzebne. I wreszcie kobieta na emeryturze, czyli godna, godziwa emerytura, a nie taka, która zapewnia właściwie to, że mając receptę dla siebie, to się odchodzi od okienka, prawda, w aptece i tej recepty się nie realizuje, bo po prostu nie ma za co, czy też inne elementy, które są potrzebne w tym wieku i te wydatki są zdecydowanie wyższe niż czasami w niejednym innym okresie ich życia. To tak pokrótce, bo myślę, że dzisiaj w programie przyjdzie nam na te wszystkie tematy żywo z państwem dyskutować. Do tej dyskusji zapraszamy. Ważne kobiety, ale też nie znikają nam z pola widzenia absolutnie mężczyźni. Traktujemy tutaj tą kwestię też i chcielibyśmy pewnie dzisiaj porozmawiać o kondycji polskiej rodziny, bo to jest bardzo ważne, tylko że to uderzenie, które dzisiaj jest absolutnie z uderzeniem w rodzinę i w kwestię rozbicia tej rodziny i promowania zupełnie innych wzorców życia w naszym kraju.
To poseł Beata Kempa i poseł Teresa Wargocka.
Panie posłanki nakreśliły bardzo szeroko problematykę związaną z funkcjonowaniem kobiety i rodziny w naszym społeczeństwie w wielu obszarach. Ja bym zaproponowała w dzisiejszej rozmowie ze słuchaczami również taki temat bardzo ogólny. Nie wiem, czy Państwo się zgadzacie ze mną, ale w zasadzie rodzina, funkcja prokreacyjna kobiety, potrzeba macierzyństwa, ojcostwo nie są w naszym społeczeństwie w centrum zainteresowania, no można powiedzieć, nikogo. Czy jest moda na rodzinę? Bo wszystko to, co się dzieje w mediach mainstreamowych, co wynika z działań rządu, w zasadzie przeczyłoby temu, że uznajemy rodzinę jako podstawową, najważniejszą komórkę społeczną, której kondycja przekłada się na kondycję całego społeczeństwa. I żyjemy w takich czasie takich przemian kulturowych, że w pewnych środowiskach popieranych przez celebrytów, ludzi kultury, artystów, biznesu w pewnym względzie jest bardziej oczekiwane stwierdzenie, że powiedzmy po raz trzeci zmieniam żonę, niż to, że spodziewam się ze swoją żoną trzeciego dziecka. Napis tygodnika kolorowego, nie pamiętam o jakim tytule, który no, mnie, kobietę, która już wychowała własne dzieci, są dorosłe i cieszę się wnukami, brzmiący w ten sposób. Tak długo będziemy razem, jak długo będziemy się kochać. Czyli pewna para celebrycka bierze ślub i jest przekaz do społeczeństwa, zwłaszcza do młodzieży, która te tygodniki kolorowe kupuje, że może być małżeństwo jest na chwilę. Małżeństwo jest rodzina, dotąd ma prawo być, dopóki te osoby się kochają. Jest to zupełnie odwrócony świat wartości tradycyjnych, gdzie w przysiędze małżeńskiej, gdy ślubują sobie młodzi ludzie przed ołtarzem miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz życie nie opuszczę aż do śmierci, jest praktycznie dla, w wielu środowiskach truizmem. Rola rodziny, kobiety w rodzinie, przede wszystkim jej rola, ta podstawowa, została obdarzona kobieta darem przekazywania życia. Jest matką. I co się dzieje w tym zakresie? Nie ma mody na posiadanie dzieci. Wręcz przeciwnie. Bardzo fajnie jest być singlem. Bardzo fajnie jest mieć partnerkę. Bardzo, bardzo dobrze jest zawierać małżeństwo, powiedzmy, powyżej 30 roku życia. To są wszystkie te trendy i te postawy, które powodują, że małżeństwo i rodzina stają się nieatrakcyjne. Czy można ten trend odwrócić? Na pewno tak. Na pewno tak. I jest to ogromna potrzeba społeczna, ponieważ jeżeli taka będzie nadal polityka państwa, taki będzie nacisk ideologiczny na rozkład rodziny, to naprawdę podstawy naszego społeczeństwa, naszego narodu zostaną zachwiane, a w wymiarze indywidualnym, osobowym wiele kobiet i wielu mężczyzn nigdy nie doczeka tego spełnienia, jakie można przeżywać tylko zakładając rodzinę, powołując na świat dzieci, wychowując je. W zasadzie w sposób świadomy, zwłaszcza ludzie młodzi, rezygnują z tego, co jest chyba najpiękniejsze w życiu, czyli rezygnują z miłości. Z miłości odpowiedzialnej, z miłości, która łączy się z odpowiedzialnością, z miłością, która wymaga ofiary i poświęcenia na rzecz drugiego człowieka. Więc porozmawiajmy również o tych zagrożeniach.
Problemy Polek wczoraj i dziś to temat naszych rozmów niedokończonych. Nasi goście to Beata Kępa, Małgorzata Sadurska i Teresa Wargocka, pełniące ważne funkcje o charakterze polityczno-publicznym. I od razu widzimy i czy słyszymy, jaki pułap jest tych problemów podejmowanych. Chociaż myślę, że warto byłoby też zauważyć takie zwyczajne, przyziemne problemy kobiet, typu, że trotuar jest zbyt ostry, bądź też ma zbyt dużo dziur i niszczą się obcasy, że drzwi się gdzieś ciężko otwierają, że wejście do pociągu jest zbyt wysokie, czy do autobusu. O takich prozaicznych sprawach do tego też Państwa zapraszamy. Ja natomiast spoglądając, pamiętam wprowadzenie pani poseł Teresy Wargockiej do naszych rozmów w tej pierwszej części, a mianowicie o tych obrazach kobiet. Spróbujmy też, i tutaj pytam panie, ponieważ panie poprzez kontakt z kobietami, same będąc kobietami, matkami, jak słyszymy, babciami, spoglądają na ten świat z punktu widzenia kobiety, troszcząc się oczywiście o państwo, o rodzinę, o historię, o społeczeństwo, o kościół i o wszystkie te wymiary naszego życia. ale nie mam żadnej wątpliwości w tym, że patrzycie, panie, też na życie kobiet w każdym jej wieku, prawda? I spróbujmy tutaj, o to bym gdzieś bardzo prosił, jak panie patrzą na problemy dziewcząt, które są teraz w wieku licealnym, gimnazjalnym, a może nawet wcześniej, tych dziewczynek, które są gdzieś w szkole podstawowej czy w przedszkolu, kobiet, które są już na studiach, kobiet, które zakładają rodziny i są w wieku 25-30 lat, tych 40-letnich pań, tych, jak to określamy, 50+, 60+, 70+, 80+, te, które są samotne, te, które są wdowami, te, które prowadzą rodzinę, prowadzą dom, będąc w małżeństwie, czy też będąc samotnymi, bo opuszczonymi przez męża, może czasem, no niestety, zgrozo, z własnego wyboru, bo w państwie naszym, w Polsce, bardziej opłaca się być matką samotnie wychowującą dziecko, niż być żoną i matką, która wychowuje dziecko w rodzinie.
No to kiedy patrzymy, tak jak ojciec zaproponował w poszczególnych czy grupach wiekowych, a może grupy wiekowe to jest złe sformułowanie, tylko na poszczególnych etapach życia kobiety, tak? Chociaż ja cały czas bronię się przed tym, żeby tylko mówić o kobietach. My powinniśmy mówić o prawdziwych problemach Polaków, i kobiet, i mężczyzn, ale no jeżeli mówimy o kobietach, to myślę, że na tym takim etapie przedszkolno-szkolnym, no to takie problemy to raczej to mamy mają, rodzice mają problemy, żeby ich dzieci były dobrze kształcone, żeby ich dzieci były, żeby ich dzieci miały przede wszystkim opiekę, czy żłobkową, przedszkolną, czy szkolną, żeby był ten żłobek, czy przedszkole, żeby ta szkoła nie była likwidowana, tak jak mieliśmy to do czynienia za czasów rządów Donalda Tuska, gdzie tak wiele szkół zostało zlikwidowanych. I tutaj taka smutna refleksja się nasuwa. W PRL-u były budowane szkoły. Za czasów rządów Donalda Tuska te szkoły są likwidowane. Więc myślę, że takim kolejnym problemem, z którymi teraz coraz częściej będą rodzice na pewno na to patrzeć, to żeby ich dzieci zarówno w przedszkolu czy w szkole nie były obejmowane programami genderowymi, to te programy równościowego przedszkola, te 86 przedszkoli, w którym zafundowano małym dzieciom program seksualizacji i program wypaczania, bo tak tylko to można nazwać. Więc myślę, że na tym etapie to są problemy, które dostrzegają rodzice i które właśnie rodzice by chcieli wyeliminować, żeby ich pociechy mogły spokojnie uczyć się, kształcić się, rozwijać się. Takie prawdziwe, myślę, problemy, takie zastanawiania, które przyświecają już prawie dorosłej osobie, to jest w momencie czasów szkoły średniej, no może jeszcze wcześniej wyboru liceum, potem czasu szkoły średniej, kiedy tak naprawdę zapada jedna z ważniejszych, nie chcę powiedzieć najważniejszych, ale jedna z ważniejszych decyzji wyboru studiów. I tutaj znowu pojawia się cała masa problemów, cała masa wątpliwości, mianowicie jaki kierunek, w którą stronę. A przede wszystkim to, o czym mówią nam licealiści, z którymi się spotykamy, czy jest szansa na to, że będziemy się kształcić, będziemy się edukować, będziemy starać się pogłębiać naszą wiedzę, a skończymy studia, nawet i bardzo dobre kierunki, i zasilimy całą masę ludzi bezrobotnych. I właśnie będzie znowu może przyświecało pytanie, będzie przyświecała refleksja, czy powiększać polską bazę osób zarejestrowanych w urzędach pracy, czy może niestety, mówię niestety, bo ten problem jest dla Polski bardzo widoczny i bardzo uciążliwy, wyjechać za granicę za chlebem i tam pracować i tam się dorabiać. Takim właśnie i ten problem bezrobocia, o którym już myśli człowiek, który podejmuje decyzję w sprawie swojej przyszłości, w sprawie swojego kierunku studiów, w sprawie tego, co będzie chciał robić w dorosłym życiu. Problem bezrobocia jest takim jednym z najbardziej kluczowych problemów. No tak się stało w Polsce, że osoby, które wchodzą na rynek pracy, mają ogromne trudności i ogromne problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Jeżeli właśnie zderzymy to z sytuacją nawet dzisiejszego programu, o którym rozmawiamy, o sytuacji kobiet. Mamy ponad 50% osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Są to właśnie kobiety i największa grupa bezrobotnych kobiet to są kobiety w wieku 50+. To jest ogromny problem, z którym państwo polskie nie potrafi sobie dać rady. Ale jeżeli wrócimy jeszcze do tego okresu młodości, kolejnym problemem, z którym młody człowiek, na który natrafia, to jest mieszkanie. I znowu tutaj można mówić dużo, bo przecież zlikwidowany program, który został stworzony przez Prawo i Sprawiedliwość, program Rodzina na swoim, zastąpienie tego programu MDM, Mieszkanie dla Młodych, to tak śmiesznie to ta nazwa brzmi jak nazwa kiedyś programu satyrycznego. I tak naprawdę programu, którego młody człowiek będzie miał trudności z otrzymaniem mieszkania, a na pewno nie na rynku wtórnym, który tak naprawdę jest dla niego najbardziej dostępny. Więc to jest taki kolejny problem w tej takiej grupie wiekowej ludzi młodych, wchodzących w dorosłość, wchodzących na rynek pracy. Do tego dochodzą wysokie koszty utrzymania. Do tego dochodzi brak stwarzania przyjaznych warunków ze strony państwa, jeżeli spojrzymy na politykę prorodzinną. Taki chyba kluczowy przykład to jest VAT na ubranka dziecięce. To jest to, co dotyka polskie mamy, którym zafundowano wzrost VAT-u z 7 do 23%, czyli najwyższy VAT na ubranka i buty dziecięce, na to, na co powinien być oczywiście stawka zerowa, po to, żeby dopomóc, po to, żeby stworzyć mechanizmy, po to, żeby pomóc w jakiś sposób przezwyciężać te problemy, przezwyciężać tę mizerotę finansową. Kolejna rzecz, z którą spotykają się kobiety zatrudnione, to taka nierówność i taka, mimo wszystko, chyba to trzeba powiedzieć, ta nierówność na rynku pracy. Nawet jeżeli to są podawane oficjalne wskaźniki o 20% niższe wynagrodzenia na tym samym stanowisku. Kolejna rzecz, mówiłam o tym w pierwszej części, a mianowicie nawet jeżeli rząd Donalda Tuska wprowadził urlopy macierzyńskie, wydłużył urlopy macierzyńskie, to z jednej strony jedną ręką dawał, a z drugiej strony drugą ręką zabierał. Mam tutaj na myśli matki pierwszego kwartału, które same dzięki swojemu zjednoczeniu, swojej determinacji, swojej walce wywalczyły sobie równe prawa i nie zgodziły się na to, żeby dyskryminować i matki, i dzieci, tylko z uwagi na to, że jedne dzieci się urodziły przed 17 marca, a inne dzieci się urodziły po 17 marca. Więc polityka prorodzinna polskiego rządu, ta, która właśnie na tym etapie wchodzenia w dorosłe życie, na tym etapie, w którym państwo powinno wspomagać polskie rodziny, całkowicie się nie sprawdza. No kolejna rzecz, no, która tutaj jest ewidentna, a mianowicie opieka nad osobami starszymi. To przecież kobiety bardzo często rezygnują z własnego zatrudnienia po to, żeby zająć się osobą starszą, bądź też osobą niepełnosprawną, osobą chorą, która nie jest w stanie zapewnić sobie takiej codziennej egzystencji, codziennego przetrwania, codziennego życia. No, świadczenia rodzinne. To jest to, o czym nie powiedzieliśmy w pierwszej części naszego programu, a co przede wszystkim również dotyka polskie kobiety. No nie zapomnę, jak z wielkim, z wielkim hukiem, z wielkim zadęciem rząd informował o tym, że podwyższył kryterium dochodowe, progi dochodowe o 35 zł. Mówił, że wtedy do systemu wejdzie więcej osób. Rzeczywistość okazała się bardziej smutna i bardziej szara, bo mimo podwyższenia progów dochodowych z systemu wypadło 160 tysięcy dzieci. Więc to pokazuje, że polityka prorodzinna, polityka takiego bezpieczeństwa rodzinnego, takiego dbałości o polską rodzinę w rządzie Donalda Tuska nie funkcjonuje. Oczywiście są hasła, oczywiście są konferencje prasowe. Oczywiście, kiedy trzeba, są uśmiechy i kwiaty dla pań. No, nawet premier Tusk powołał na stanowisko wicepremiera, wicepremiera kobietę, panią Bieńkowską. Ale za tymi sztuczkami PR-owymi nie idą żadne czyny, nie idą efekty. To jest po prostu tylko sztuka PR-u.
Znaczy myślę, że tutaj padło bardzo dobre sformułowanie ze strony Teresy Wargockiej, mianowicie moda na rodzinę. I faktycznie taka moda na rodzinę mogłaby zapanować, mogła być promowana poprzez wiele kanałów. Podstawowym oczywiście kanałem powinna być jasny sygnał i polityka rządu w tym zakresie, ale też wysiłki, powiedzmy sobie szczerze, parlamentu. Tego nie ma, dlatego że cała polityka jest nastawiona tak naprawdę przeciwko człowiekowi. Nie ma, człowiek nie jest tu podstawowym determinantem, podstawową wartością, wokół której tak naprawdę powinno się wszystko to, co się czyni w sprawach państwa, dziać. I dlatego dzisiaj się wyludniamy, dlatego dzisiaj nie ma decyzji odnośnie sprowadzania, powoływania dzieci na świat, dlatego dzisiaj nasi sąsiedzi mają 70 milionów ludności, a my już jesteśmy poniżej 40 milionów, dlatego dzisiaj duże miasta, które planowały swoje pewne inwestycje, na przykład na 700-800 tysięcy mieszkańców, dzisiaj mają 600 tysięcy, jest bardzo duży problem. I jeżeli tutaj nie pójdziemy jak najszybciej z tymi rozwiązaniami, to za chwilę będzie po prostu za późno, dlatego że to pokolenie wyżu demograficznego albo wyemigruje, już spora część wyemigrowała, albo poprzez to, że nie będzie w tym wieku prokreacji podejmować własnych właściwych decyzji, tak naprawdę później już może być za późno. Natomiast co do kwestii owego działania przeciwko człowiekowi, przeciwko obywatelowi, przeciwko Polakowi, no to tak jak to ojciec słusznie przypomniał, żeby to przejść krótko przez, czy pójść metodą, kluczem owego przekroju naszego społeczeństwa, to jako kobieta, jako matka, ale też jako rodzic chcę powiedzieć, że no właśnie, rugowanie roli rodzica w procesie wychowawczym. To jest w tej chwili, czyli jakby uderzenie od podstaw, to najczulszy element, moment, wtedy kiedy rodzic, mając pod opieką to swoje najmłodsze dziecko, prawda, czyli we wieku 0 do 4, oto dowiaduje się, że przedszkola będą wprowadzać, bo tak chce na przykład pani Kozłowska-Rajewicz, pani minister do spraw równouprawnienia, jakby to był w ogóle jakiś nadministrem. W ogóle mam takie wrażenie, odnoszę takie wrażenie i podzielę się z tym z państwem, że ten Donald Tusk jest chyba samymi tego typu osobami otoczony i jakby bez żadnej refleksji przyjmowane są różnego rodzaju rozwiązania, ba nawet one są bez dyskusji, ani w mediach, ani w polskim parlamencie, ani nie słyszę, żeby te dyskusje były wywołane w polskim rządzie. Wprowadzane są przepisy, które nagle obowiązują, funkcjonują, stają się jakimiś regulaminami, jakimiś programami autorskimi, nad którymi nikt nie ma kontroli, szczególnie minister edukacji narodowej. Mówię tu o owym równościowym przedszkolu. Przecież jeżeli tam na stronie bodajże 23 jasno i wyraźnie się mówi, że właśnie wprost, expressis verbis, ruguje się rolę rodzica w tych pierwszych decyzjach dotyczących jego edukacji. A z kolei artykuł 48 i 53 Konstytucji traktuje rodzica jako nadrzędnego w tej roli. To, prawda? Wychowanie dziecka jest jakby przydane temu rodzicowi według jego najlepszej wiedzy, sumienia, wyznania, według jego decyzji. Jest tu wiodąca rola rodziców. Na to również zwrócili uwagę naukowcy z Polskiej Akademii Nauk. Mamy przecież stanowisko tych naukowców, którzy mówią, że te zapisy są po prostu niezgodne z konstytucją, a także z innymi ważnymi kanonami, jeśli idzie o kwestie edukacji. I wreszcie również to zgłasza Komisja Zakładowa NZZ, przepraszam, Komisja NSZZ Solidarność na poziomie krajowym i też mówi, i nauczyciele tutaj przytomni alarmują, że są zobowiązani nie tylko do dbałości o bezpieczeństwo fizyczne dzieci w szkołach czy w placówkach, ale również przede wszystkim o to bezpieczeństwo psychiczne. Niestety te programy mogą tutaj takie bezpieczeństwo zaburzać. A więc to pierwsze uderzenie podprogowe, rozmontowanie, zaburzanie tożsamości dziecka, bo przecież to, co jest w tych programach, to jest po prostu absolutnie nie do przyjęcia ani w naszym polskim systemie, ani generalnie moim zdaniem w każdym systemie. To jest jakieś wydumane programy absolutnie ideologiczne, za które ktoś, nie wiem, wygrywa jakieś granty, jakieś fundusze i zarabia pieniądze. Nam później pozostaną, nie daj Pani Boże, zaburzone dzieci, więc cały czas mówię, że warto na to zwracać uwagę. Wreszcie, jeżeli idzie o gimnazja, to już wiemy, że niestety jest duży problem. I o Welicea. No tak, dzisiaj dużo dyskutujemy o patriotyzmie, o tym, jak to się ma w kontekście chociażby w tej chwili konfliktu, prawda, na Krymie i u nas już ta dyskusja, pewne badania zostały przeprowadzone, czy jesteś, prawda, gotowy do tego, żeby poświęcić swoje życie w obronie ojczyzny. No, jesteśmy świadkami tego i okazuje się, że te badania nie są najlepsze. Ale jeżeli ruguje się lekcje historii, jeżeli powoduje się to, aby również ta tożsamość narodowa została zachwiana, więc w tym obszarze tak bardzo podprogowym i tak ważny z punktu widzenia tożsamości naszej narodowej są zachwiane w sposób zresztą permanentny, systematyczny, tak jakby to ktoś zaplanował. I mimo naszych alarmów to niestety się dzieje. To jest również zatrważające i również bije w takie nasze przekonania, w takie nasze tradycje rodzinne, bo wszystko to powoduje właśnie owo zachwianie. I wreszcie budowanie takiego społeczeństwa, jakieś usłyszałam taką nazwę, takie ciekawe określenie i zaczynam się z tym mocno zgadzać, patrząc jak dzisiaj żyją też młodzi ludzie, którzy są naprawdę świetni, fantastyczni, bo też dotarłam do badań, gdzie młodzi ludzie odpowiadają na pytanie, co jest dla ciebie najważniejsze, to w blisko, pamiętam, tak, 60 ponad procentach rodzina. Więc proszę zobaczyć, dziś to wychowanie z domu, jeszcze ze szkoły, to co zostało wyniesione, dzięki Bogu, że tak jest, zaowocowało, tylko dalej to trzeba po prostu podlewać jak roślinkę, hodować i próbować utrwalać. To jest bardzo ważne. Ale od owego określenia wrócę. Na jednym z uniwersytetów usłyszałam takie określenie, bo dzisiaj budowane jest społeczeństwo instant. Zobaczcie Państwo, instant. Coś, co jest bardzo sztuczne, bardzo szybko można zrobić jako produkt, prawda, zastępczy, jak zupkę instant, prawda? Szybko, może nie do końca zdrowo i do przodu, prawda? I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, takie tego typu moda na takie życie właśnie instant. I jak przechodzimy teraz do, już będę kończyć, przechodzimy do tego wieku, kiedy możemy podejmować, czy nasze dzieci mogą podejmować pracę zawodową, okazuje się, że jest kolejna bariera, bo zgodnie ze swoim wykształceniem, mnie nie przekonuje coś takiego, o czym mówił Donald Tusk, no nie wszyscy mogą być politologami, prawda, po co idą na te studia. Każdy chce iść i ma prawo realizować swoje marzenia według własnych zainteresowań, zdolności, prawda, no jak ktoś interesuje się takimi czy innymi przedmiotami, to na siłę nie zrobimy z niego, prawda, nie wiem, matematyka czy inżyniera, tak, czy odwrotnie. I to jest oczywiste, że każdy rokuje swoje, czy chce studiować, pogłębiać swoją wiedzę w tej dziedzinie, w której czuje się najlepiej. Ale na litość, to po co likwidowano szkoły zawodowe, prawda? To był podstawowy problem. To był naprawdę jedna z najgorszych decyzji, jakie zostały w tym zakresie podjęte owego szkolnictwa. No i dzisiaj mamy problem raz z fachowcami, a dwa z generalnie z pracą. I to, co nam też spędza sens powiek, to właśnie owa emigracja. I to już taka emigracja, która zaczyna być emigracją bez tak zwanego powrotu. Czyli bez nadziei na to, że ci ludzie tutaj wrócą i tu będą budować swoje kariery, a przede wszystkim też w jakiś określony sposób pracować na polskie PKB. Zapomnijmy, to się po prostu nie stanie. Jeśli wrócą, to wrócą na swojej emeryturze, którą wypracują sobie na chwilę i bardzo tak turystycznie, okazjonalnie do Polski. Czyli trzeba sobie z tego zdać jasno i wyraźnie sprawę. No i wreszcie władza, która jest kompletnie beztroska i mówię, brak nastawienia na człowieka, pozwolenie na to, żeby wchodziły różnego rodzaju ideologie tylnymi drzwiami, bez żadnej kontroli, które rozbijają nas od środka, promują zupełnie inny styl życia, więc małżeństwa na próbę, małżeństwa, czy może związki partnerskie, najlepiej promocja w tej chwili, wypieranie. Ja czuję, jakby ta polska rodzina tradycyjna była po prostu wypierana, tak? Wiele osób mówi, no taka rodzina to tak właściwie to jakby to też było takie passé, tak? Tak jakby to było coś dziwnego. A przecież to powinno być normą. Nie dajmy sobie tego wmówić, nie dajmy się wyrugować z tego życia. I właśnie owa moda, czy promocja, tak jak tutaj rodziny, powinna następować na każdym obszarze. Czy to w obszarze kultury, czy to w obszarze prawodawstwa przede wszystkim, bo to rozciąga się na wszystkich i powinno obowiązywać. I państwo, kończąc, powinno być zainteresowane, państwo, powtarzam, powinno demokratyczne być zainteresowane w inwestycję taką, jaka jest rodzina. Stabilna rodzina, która będzie najlepszym gwarantem dla wychowania zdrowego, młodego, dobrego pokolenia. Tutaj powinny być rozwiązania w zakresie ulg podatkowych, w zakresie zasiłków, w zakresie właśnie później tego zabezpieczenia dla matek, które chcą się poświęcić, czy też ojców, którzy chcą się poświęcić wychowaniu dzieci, a więc owo zabezpieczenie emerytalne, czy też wreszcie kwestia tego spokojnej starości, czyli emerytury, godziwej emerytury, czy też emerytury małżeńskiej w sytuacji, kiedy jedno z małżonków umiera i pozostają różnego rodzaju świadczenia, które trzeba co miesiąc uiszczać i jest wtedy z jedną emeryturą bardzo, bardzo ciężko. To tak bardzo skrótowo, ale tu trzeba zmiany filozofii władzy. Znaczy może ja powiem inaczej. Wszystko jest możliwe. Przecież też kiedyś wtedy Tereska była posłem, Małgosia była też w rządzie, ja byłam w rządzie. My wiemy, że jest to możliwe, tylko do tego potrzeba po prostu odpowiedzialnych ludzi. Tu brakuje odpowiedzialności za przyszłość naszego narodu.
Tak.
Udzielamy ci głos. Bardzo, jesteśmy gaduły, bardzo, słuchaj, ale musisz
bardzo,
tak...
Bardzo trudno jest zabrać głos po moich koleżankach, ponieważ mają bardzo szeroką wiedzę i szerokie spojrzenie na problematykę. Wyczerpują obszary bardzo ważne. Może zaproponuję taką refleksję w kontekście przygotowania dziewcząt, młodych kobiet do ich ról rodzicielskich. Bo dlaczego nagle się okazuje, że rodzina, założenie rodziny może być postrzegane jako no nie wiem, jakiś stereotyp, ciężar, no wręcz zmarnowanie sobie życia, bo dobrze znamy takie wystąpienia celebrytów, polityków chwalących związki partnerskie i gdzieś tam groźba w tle jest, no bo przecież jak zawrzesz związek małżeński, to miłość się skończy. No w konkubinatach jest miłość, w związkach partnerskich jest miłość, ale ten sakrament małżeństwa przed tym ołtarzem to już wtedy koniec miłości, wtedy już tylko poświęcenie, obowiązki i na pewno mąż cię będzie bił. To tak mniej więcej w największym skrócie wygląda. Teraz może trudno jest mówić o małych kobietach w przedszkolu, prawda? Oczywiście pani Beata mówiła o równościowych przedszkolach. To się dzieje bez wiedzy rodziców, takie programy. Ja jestem po wielu rozmowach. Naprawdę rodzice są oszukiwani wręcz w tym zakresie. Nie są przedstawiane właściwe cele tej edukacji. Bo przecież przedszkole, które wprowadza taki program, powinno mieć zgodę rodziców. Więc ten program jest tak przedstawiony, że ta zgoda jest. A później w zasadzie od 3-4 lat proponujemy taki model uniseksu, czyli może być nie ma różnicy pomiędzy chłopcem a dziewczynką. Przebieramy się, bawimy się różnymi zabawkami. Może być dwóch tatusiów, pingwinków, może być dwie mamusie, prawda? Już na etapie takiej bardzo wcześniej.
Po prostu
ideologia lewacka, genderowa wchodzi bez wiedzy rodziców na najniższy szczebel edukacji. Jest to bardzo niepokojące na przyszłość. Idzie dziecko do szkoły, idzie dziewczynka do szkoły, może tak. No i cóż czytamy w preambule do ustawy o systemie oświaty? Oczywiście przygotowanie do pełnienia ról społecznych, w tym ról zawodowych. I naprawdę tak jest. Od najmłodszych lat szkolnych dzieci się nie uczy bycia, nie mówi się o tym, nie przygotowuje się ich, tak jak powiedziała Beata, do bycia Polakiem, czyli poczucia wspólnoty narodowej, do poczucia wspólnoty rodzinnej, do poczucia tego, że w przyszłości będę pełniła rolę matki bądź rolę ojca. Wszystkie programy, nawet reforma edukacji, która kładzie nacisk na kształtowanie umiejętności, a nie na wykształcenie ogólne i wiedzę, która rozwija poznawcze dzieci, ma służyć temu, że w przyszłości ten młody człowiek, stając się obywatelem, będzie pracownikiem. I w takim przeświadczeniu wychowujemy kolejne pokolenie młodych dziewcząt. One nie marzą, one może naturalnie i skrycie marzą o wielkiej miłości, o założeniu rodziny, o tym jedynym wybranym kiedyś mężczyźnie, ale ta zewnętrzna otoczka, to czego oczekuje społeczeństwo, czego dowiedziały się w całym okresie edukacji, to jest to, że mają się wykształcić, zrobić kariery, ewentualnie pójść do pracy. Jakie to ma przełożenie na dalsze postawy życiowe kobiet? I na tym bardzo ubolewam i chcę o tym powiedzieć. Jeżeli młoda kobieta, może już właśnie ta dwudziestokilkuletnia, trzydziestoletnia, zakłada rodzinę, wychodzi za mąż, rodzić dziecko, pierwsze, drugie, większość tych kobiet popada w poczucie niższości i niższej roli w społeczeństwie. One wręcz czują się winne, że są w domu i na pewno są przez to mniej wartościowe. I taką postawę wykształciło społeczeństwo w procesie edukacji, bo takie miały oczekiwania. I to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zmienić. Tak poprowadzić politykę społeczną, żeby uznać rolę matki w rodzinie za równorzędną rolę. I nie chcę jej nazwać rolą zawodową, bo nie można tego tak nazwać. Tylko rolę matki w rodzinie uznać za równorzędną z tą rolą, którą się pełni na stanowisku pracy. I za tym idą bardzo już konkretne rozwiązania. Dlaczego generalnie mamy problem niskich wynagrodzeń? One są w Polsce szczególnie niskie, bo nawet jeżeli dwie osoby pracuje w rodzinie i jest dwójka, trójka dzieci, to często popadają na jakiś poziom ubóstwa. Ale przede wszystkim zarobki spadły w Europie wtedy, kiedy masowo weszły kobiety na rynek pracy. Prawda? To jest zasada ekonomii, podaż, popyt, cena. Wiadomo, duży popyt, mała podaż. Podzielili się mężczyźni i kobiety tymi pieniędzmi, którzy są za pracę. I wracam do tej sytuacji, że kobieta zostaje w domu. Ja jestem absolutnie przeciwniczką żłobków. Powinniśmy zrobić wszystko, stworzyć takie warunki, żeby kobieta, która chce, zaznaczam, która chce, żyjemy w wolnym kraju, mogła bez groźby załamania finansowego w swojej rodzinie pełnić rolę matki. Więc to może być najniższe wynagrodzenie, jeżeli już nas nie stać na więcej. To może być odprowadzona składka emerytalna na jej przyszłą emeryturę. Od tego wynagrodzenia, żeby się nie okazało, że za 30 lat to w zasadzie ona tą emeryturę ma bardzo, bardzo, bardzo niską. Co się dzieje w małżeństwie? Do czego są przygotowywane młode kobiety? No cóż, musimy sięgnąć do osiągnięć feministek. W zasadzie feminizm wprowadza teorię walki pomiędzy mężczyzną a kobietą. Mieliśmy marksizm, gdzie była walka klas, więc na tej samej, że tak powiem, podstawie ideologicznej teraz trzeba walczyć z mężczyzną. Walczyć o wszystko, prawda? walczyć o to, żeby o podział obowiązków, o czas wolny, o czas na rozrywkę i nie tworzy się rodziny jako miejsca wzajemnej pomocy, ustępstw, dostrzeżenia własnych potrzeb, często poświęcenia jakichś własnych spraw, tylko ciągłą walkę. I to jest kolejne ogromne niebezpieczeństwo. To jest bardzo często przyczyna rozwodów. Ja mam sygnały od osób, które, kobiet szczególnie, które szukają pomocy psychologicznej w konfliktach rodzinnych i one od trenerów, od psychologów usłyszą, no to zostaw to. To jest coś po prostu koszmarnego. Gdzie tam, gdzie kobieta jeszcze idzie po pomoc, otrzymuje poradę, no bo ty masz swoje prawa. Ty masz prawo odpocząć, ty masz prawo wyjść z koleżanką, ty masz prawo. I to są działania programowe, zamierzone, wynikające z systemu edukacji, przede wszystkim prowadzone również przez wiele organizacji pozarządowych, gdzie pieniądze na programy lewicowe płyną strumieniami z samorządów, z organizacji międzynarodowych, z Unii Europejskiej. No bo przecież jeżeli mówimy o tym problemem, przed którym stanie polski Sejm, czyli ratyfikacji konwencji na temat przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, no to mamy pełną świadomość, że tam ideologia gender, ideologia feministyczna po ratyfikacji tej konwencji przez Sejm będzie generalnie obowiązującym prawem w Polsce, na które będą pieniądze przeznaczane tak z budżetu państwowego, jak z Unii Europejskiej i jeszcze organ administracyjny, który będzie przestrzegał poza systemem prawnym w Polsce, czy te zasady genderyzmu najogólniej można powiedzieć są w naszym kraju przestrzegane. Kobieta, jej rola, ale również i mężczyznę, bo tutaj trudno jest oddzielić poprzez zniszczenie tej tożsamości płciowej, jaka jest nam dana z natury, są w wielkim zagrożeniu. To jest tak jakby podcięcie podstawy naszej cywilizacji, która zasady prawa naturalnego i że tak powiem chrześcijaństwo to jest powiedzmy spójny jeden pogląd na człowieka. Dziękuję bardzo.
W studiu jest ojciec dyrektor.
Tak, ojciec pokazuje na mnie, tak. Ja chciałem, wszedłem do studia z pewnych racji. Najpierw dziękuję za te wypowiedzi. To no tak jest, tak jest. I trzeba, powiedziałbym, wszyscy musimy używać rozumu, pozbyć się jakiegoś lenistwa intelektualnego. Musimy sami szukać prawdy, a nie tylko przyjmować papkę, którą nam dają w mediach, bo to jest dramat. To jest potworny dramat. Ja myślę, że po roku 80., gdy Solidarność wybuchła i później, jak mówili, transformacja. Myśmy wtedy jeszcze po prostu naiwnie wierzyliśmy również ludziom, którzy byli jakimiś, powiedziałbym, mienili się ludźmi Solidarności. Tak, żeśmy wierzyli i żeśmy, no po prostu byliśmy naiwni. A to już wszystko wchodziło. To już wszystko wchodziło i w ten katolicki naród, do cywilizacji łacińskiej, to wszystko niszczy. I dlatego tu ukradli media, ukradli własność, ukradli właściwie wszystko i zostawili Polskę tak niszczoną. Jak zresztą, nie chciałbym odbiegać od tematu, ale widzę, że teraz ta propaganda w związku z Ukrainą jest perfekcyjna w Polsce dokonywana. Nawet to nieszczęście wykorzystuje się do tego, by koalicja rządząca wypłynęła. A jak widzę niektórych w tym, to mówię, diabeł ma dobre narzędzia. Naprawdę proszę wybaczyć, ale tak jest. Dlatego co? Sami musimy myśleć, wszyscy musimy myśleć, no po prostu myśleć jakoś logicznie. I tutaj ta sprawa, o której pani poseł powiedziała, to powiedziałbym jedno, tu nieraz mówimy. Jeżeli człowiek grzeszy, robi coś wbrew Panu Bogu, Pan Bóg w swoim miłosierdziu, jak człowiek żałuje, przebaczy. Ludzie, jeżeli robią ktoś jeden drugiemu krzywdę, potrafią zapomnieć. Czas leczy. Ale natura się zemści. I wbrew naturze nic. I dlatego apel do całej Polski. Nie dajcie się. A to takie mówienie, kobieta. Proszę wybaczyć, dzisiaj 8 grudzień, to ja dzień 8 marca, 8 marca, dziękuję. Proszę, to jest błyskotliwe. Ja myślę tak, w paru pasmach naraz i to są skutki. W każdym razie właśnie 8 marzec, dzień kobiet. I ja nigdy tego nie lubiłem. Powiedziałem zaraz te sztandary ze sierpem i młotem obok. Tak. No i mówię, o nie. Ale kobiety szanujemy. I dzisiaj też chcę powiedzieć wszystkiego, co dobre. I niech ten geniusz kobiecy jakoś poprowadzi. Kobiety, nie dajcie się zniszczyć, dziewczyny, przez te propagandy. To też jest obliczone. Proszę zobaczyć. Chyba 3 lata temu patrzyłem, ile jest nakładu dla pism kobiecych. Co było tych tygodników, tych nakładu było coś 13 milionów egzemplarzy. I to jest sprytnie podawane, żeby zmienić mentalność. Dlatego nie. Normalna. Miłość ma być, prawda? Jak będzie miłość prawdziwa, to wszystko będzie. Wszystko będzie i tego życzę.
Kobiety będą potrafiły kochać.
Tak, i tego życzę. I kobiety, ratujcie Polskę. Dobre kobiety, dobre dziewczyny. Dlatego atak jest na kobiety, na dziewczyny, żeby zniszczyć rodzinę. Zniszczyć naród. Poprowadzić w swoim sensie, tak jak Polskę niszczą. Niszczą Polskę. Perfekcyjnie Polska jest niszczona. Polska byłaby silna, gdyby miała 70 milionów, jak mówił kardynał Wyszyński. Mówił. Mówi, Polska jest gotowa wyżywić Europę. Zobaczcie, niszczą rolnictwo, niszczą rodzinę. Na do roboty, w świat, rozpędzić ten naród. I teraz jeszcze pięknie mówię, jak jest a propos tej Ukrainy, jak to niszczenie, to widzę, jak zniszczone jest wojsko. Co panie...
Myśliwych jest więcej jak wojsko.
Tak.
Nasze wojsko, nasza armia mieści się na Stadionie Narodowym. Przecież to jest kpina, jeżeli mówimy, ojcze, o bezpieczeństwie naszego państwa.
Ale o bezpieczeństwo i to, co oni mówią, będzie nas Ameryka broniła. I mówią, 300 żołnierzy przyleci z Ameryki.
6 samolotów.
300 żołnierzy uratuje. A kochani, szaleńcy mogą wszystko zrobić. To, co powiedział prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński. Dzisiaj powiedział to 8 lat temu chyba.
W 2008 roku w Tbilisi.
To 6 lat temu. Tak, powiedział, dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze kraje nadbałtyckie, a potem może Polska. Niestety tak. I trzeba wiedzieć, kto to zrobił. Kto to zrobił. I ludzie, używajcie rozumu na litość boską. Jest takie psychologicznie... Jest w człowieku coś takiego, że nie chce, ucieka przed tym, czego się boi. I nie chce tego słyszeć. Prawda? I woli słodkie kłamstwo niż gorzką prawdę. Nie? I to jest wtedy koniec. Trzeba mieć tyle odwagi, żeby patrzeć prawdzie w oczy. I wtedy uratujemy się. I rodziny, i wszystko. Ale ja wszedłem tutaj też jeszcze po co? Bo pani poseł... przedtem minister Beata Kempa ma dzisiaj imieniny. Ja się zorientowałem dopiero przed chwilą. I mówię, pani Beato, Beata to znaczy błogosławiona.
Tak.
I życzę Bożego błogosławieństwa pani i wszystkim, całej rodzinie, ale przez pani posługę, waszą posługę całej Polsce. I przy okazji, jak widzę tutaj, nie chciałbym, żeby się temat zmienił, ale życzę, żeby się Polacy dogadywali.
Zgadza.
Tak. I wspierajmy wszystko, jeżeli Polak coś robi dobrego. Jeżeli nawet się z nim nie zgadzam. W niektórych elementach. Nie zgadzam się w jakiejś dziedzinie. To w tym, co się zgadzam, wspierać go. I wtedy zbudujemy wspaniałe sprawy. I życzę tego, żebyście wszyscy się dogadali. I nie będę mówił o partiach, ale żeby mieć rozum i serce. Nie? I to jest polityka, prawda? Służyć innym. Życzę i PiS-owi, i Solidarnej Polsce. Bo tu i tu są porządni ludzie. Ja nie mówię, że bezgrzeszni. Bo bezgrzeszna tylko Maryja była, Matka Najświętsza na tej ziemi. Po Panu Bogu, po Panu Jezusie, prawda? Ale tak to... A świętość to jest to nie polega na tym święto, że będę doskonały, tylko na tym, że idę do doskonałości wszystkie wysiłki, prawda? Nawet pani Sadurska też może być.
Tak, ojcze.
Też świętą pani
ale
może być.
Oczywiście, ojcze, to wszyscy jesteśmy, wszyscy mogą, wszyscy
ja
jesteśmy
stworzeni
do świętości
w dzień szczególnego myślenia o kobietach i żeby były piękne. Można zaczepić kobiety.
Ja rozumiem, że tak, to są takie życzenia chyba ważne dla
ale Bożego
nie tylko dla każdej.
Pani Beato i wszystkim Beatom. I wszystkim inaczej, i całej Polsce. I ludzie, dogadajcie się, bo mamy więcej niebezpieczeństw w Polsce.
Prawda.
Ten marksizm stary, przecież ten ruch, taki jest taka partia, to przecież jest marksizm w wydaniu
klasycznym.
Potwornym.
Ale taka jest
ja już nie chcę nazywać, bo będą wrzeszczeć, ale obserwujmy to. A inne rzeczy, a Platforma nie ma pełno tych elementów. Jakie to wszystko, Boże, jakie to oszustwa. Korupcja na korupcji, korupcją popędza. Coś strasznego, jak mi żal Polski. Kochani, jak jadę do Niemiec, często tam jestem, bo tam mam też znajomych, mogę powiedzieć przyjaciół i Niemców. Mnie ciężko było uczyć się niemieckiego, nie nauczyłem się dobrze do dzisiaj, bo ciężko. Ta historia i tak dalej. Myśmy wychowywani byli, ja mówię, na 4 pancernych i 5 psach. Tak, tak. To coś tak się śmieje. No i coś z tego jest. Ale tam mam naprawdę wspaniałych ludzi. A to są ludzie wierzący, katolicy. Wspaniali ludzie. Ale jak widzę, jak są zorganizowani, jak widzę, jak oni pracują, jak do czego się dorobili, i jak są kierowani przez rząd swój, czy to jest rząd jakiś tam socjalistyczny był, czy mówią niby prawicowy CSU, CDU, CSU, no i takie to chce, to chrześcijańskie, jak ja jestem chirurgiem, za przeproszeniem, jakie tam, ale tak się nazywają, daleko od chrześcijaństwa już to odeszło, tak ściśle mówiąc, tak widzę to, jeżeli nie mam racji, proszę mi powiedzieć. Ale proszę popatrzeć, czy to był Schroeder, czy to był Kohl, czy to był jeszcze poprzedni, czy teraz. Przecież Merkel to ona do końca była w organizacji komunistycznej FDJ. Miesiąc czy 2 miesiące po zwalnieniu muru berlińskiego znalazł się już u Kohla. Ale zobaczcie, ona też dba o ojczyznę swoją. I to jest ciągle piękne, duże, wielkie Niemcy. A my co? A my czekamy i z wyciągniętą ręką give me $1, szczery patriota. Takie, chcą zrobić nas takich żebraków Europy, świata. Trzeba podnieść się i właśnie piękna Polska. I dlatego mówię, wszyscy politycy razem, którzy są trochę prawicowi chociażby. Prawda? Razem i ojczyzna pierwsza. Teraz myślę, że i ta sytuacja, nie tylko to bezrobocie, nie tylko niszczenie rodziny, niszczenie kobiety, dziewczyny, niszczenie mentalnościowo, moralnie, to gender, to co wprowadzają od dziecka, to jest dramatyczne, to jest gorsze będzie konsekwencje niż komunizm. To będzie... Warto to przemyśleć. W każdym razie w tym wszystkim, co jest, i teraz widzę Ukraina, dla nas jest to zagrożenie. Bardzo poważne. A my nie wiemy, czy się ktoś z kimś nie dogaduje. I za x lat, prawda? Dlaczego mówię? Tym bardziej o Polskę zadbajmy wszyscy. I teraz tak, żeby zwyciężyć. Życzę tego wszystkiego. Dla Polski. Dla Polski.
Dziękujemy bardzo.
Dla Pana Boga, Kościoła Polski, chrześcijaństwa.
Podziękować ojcze za życzenia bardzo szczególnego, osobiste i bardzo dziękuję i ojcu, i wszystkim ojcom, i wszystkim też dzisiaj.
Ale wie pani co, niektórzy mnie zaczepiają, że ja rozmawiam z Solidarną Polską. A dlaczego mam nie rozmawiać? A z PiS-em rozmawiam?
To oczywiście.
Rozmawiam. I tam, ile żeście pomogli. To żeby powstał ten prawda? Multiplex. Ale co? Idziemy dalej. Mogę tu jeszcze to?
Alleluja.
To jest jedno miejsce, to jest przecież to jest zgroza.
W porównaniu proporcji.
56 miejsc.
Tak.
I oni wszystko biorą. A telewizja dla młodzieży, to co, nie mówiliśmy?
Tak.
Ale a młodzież nie jest przyszłością i to walczymy, czy nie?
Nie walczymy, walczymy z pełną determinacją, bo kanał młodzieżowy, telewizja młodzieżowa w takim świecie, w którym żyjemy, kiedy z jednej strony niszczy się młodzież, niszczy się z rodzinę, ale z drugiej strony ojcze, na to, znaczy jest takie zezwolenie na kpienie z prawa, na kpienie i szydzenie z prawa i nieprzestrzeganie z prawa. Ja tylko przeczytam...
Iście, zachowują się jak złodzieje. Typowi złodzieje.
Jeden ojciec...
Tylko mówią, że prawo takie jest, bo tak sobie porobili. Tak. Mają siłę i koniec. Najwyżej nas wyśmieją, wykpią, odbiorą dobre imię. Tak, tak.
Z imię tego prawa, które wymyślą.
Tak. Ale... I dlatego walczyć o to.
Ojcze, tylko przeczytam...
I cieszę się, że posłowie będą walczyć o to.
Oczywiście, że będziemy walczyć.
Wiem, natomiast... że już ma być jakaś komisja też.
Znaczy to na wszystkich komisjach, na większości komisji, na które były w
I
Sejmie...
I tam był PiS i Solidarna Polska.
No, ojcze,
i
powiem
teraz
tak...
zróbcie coś, żeby było jeszcze lepiej.
No, ojcze, walczymy o... Będziemy na pewno walczyć o kanał młodzieżowy. Będziemy na pewno walczyć o to, żeby ta dyskryminacja i ten taki brak woli, dobrej woli ze strony i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale mówimy również o Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, mówimy również o premierze,
kochana,
który nadzoruje.
To wszystko głowa, jeden rządzi, widzę wyraźnie i są polecenia.
Ależ oczywiście, że tak. Natomiast ta opłata,
niech
którą
lepiej
telewizja...
Amber Gold rozwiążą i swoje rodzinki, tak niech też tego... Tylko... No tak jest, nie? Kradli, jak brali udział w złym, to dlaczego? Dlatego, że rodzina to nie?
Jest, ale ojcze, ale to jest celowy zamach, to był celowy zamach na telewizję Trwam. To był celowy zamach taki, żeby nie dopuścić telewizji Trwam, bo po co ma powstać stacja, która ma mówić o tych wszystkich niesprawiedliwościach, które dotykają Polaków.
To znaczy, my tylko prawdy, nikogo nie atakujemy i staramy się służyć
prawdzie. Ale ojcze,
prawdzie.
Właśnie dla tych, którzy blokowali telewizję Trwam i nadal blokują, prawda najbardziej boli, tak? I prawda jest najgorsza.
Ale my, pani poseł, nie atakujemy.
Nie mówimy prawdy,
ludzi,
ojcze.
Ludzi, konkretnie tylko atakujemy zło.
Tak. Zgadza się. No,
nie grzesznika, tylko grzech. Ale mówimy, ty grzeszniku, ma tak grzeszysz. Bo szkodzisz. No.
To jest kwestia też prawdy, ale takiego przekazu, gdzie można właśnie uruchomić coś, o czym ojciec powiedział, czyli myślenie każdego obywatela, prawda? Bo tak. Jeżeli obywatel dostaje papkę bardzo mocno przetworzoną, a ci tak zwani, no, powiem Państwu w takim obiegu naszym politycznym, mówi się Wajchowi. Nie wiem, czy ojciec wie. Taki Wajchowy. A jak tam Wajchowy dzisiaj przedstawi Wajchę i jak będzie, prawda, jak będą podane wiadomości. Jak czasami czytamy te wiadomości, czyli ten przekaz, który jest w jednym, drugim, trzecim, czwartym kanale, no to widzimy, jaka jest zasadnicza różnica. Dzisiaj mamy kanał też telewizji Trwam na multipleksie, więc przekaz mamy porównanie. Jak dobiera się informacje, gradacje tych informacji.
I chyba przywrócimy te wiadomości po 21.
Absolutnie. Wiadomości są moim zdaniem kwestia faktów, prawda? Bo nawet powiem szczerze, że niektórzy dziennikarze z tych mediów tego mętnego nurtu bardzo często mówili, że wiadomości w Radiu
Maryja...
Nie
głównego nurtu, tylko mętnego nurtu, bo główny nurt to jest prawda.
Mówię mętnego nurtu, ojcze, posługuję się terminologią właściwą. Głównego mętnego. Że ten serwis jest naprawdę bardzo dobrym serwisem. I czy w sensie pokazywania faktów, które może sobie każdy obywatel, nakładając swoje doświadczenie
życiowe, nie używa głowy, myśli,
tak jest, może zinterpretować, a nie dostaje tą gotową papkę, czy też bardzo wybiórczo przedstawione fakty, które
jeszcze
się
są podawane z emocjami, tak. Często te właśnie te wybiórcze,
działanie,
te emocje, proszę patrzeć, jak człowiek wychodzi gdy słucha tą telewizję, ogląda i tak dalej, wychodzi podenerwowany, prawda? Nawet nie wie, taki niespokojny. Taki,
spokojny,
tak. Proszę to analizować.
No, ojcze, przecież jeżeli nawet weźmiemy pod uwagę kwestię Ukrainy, o którą ojciec słusznie tutaj poruszył. Po pierwsze, no, jest to rzeczywiście zjawisko niebezpieczne, groźne, o którym powinniśmy
oczywiście
mówić, ale z drugiej strony, że ta sprawa też omawiana w sposób, że tak powiem, 80-90% informacji w tej kwestii, a nie podawanie tego, co dzieje się w kraju tak naprawdę, służy
to,
naszej
ale to
władzy.
Przykrywanie.
Ponieważ przykrywa.
Tym posłem Protasiewiczem, czy jak przykryli między innymi te afery w służbie zdrowia.
Tak, czy aferę w służbie. No to właściwie nie ma odcinka,
zawsze
nie mówili
któraś przykrywa.
O aferze, tak.
Trzeba warto. Dlaczego nam to pokazują? Aha, zaraz, co się dzieje? I tu właśnie bardzo myśleć i myślę, że ludzie powinni się spotykać ze sobą, spotykać, tak, rozmawiać, niech i tak dalej, robić spotkania, 10 osób, 15, 20, 100 i rozmawiać ze sobą, jak to jest. Nie obgadywać, tylko...
Czyli ojciec mówi, i to się oczywiście z tym zgadzam, że przyszedł taki czas, że bardzo ważny jest taki proces pracy od podstaw, tak?
Tak.
Taka praca z człowiekiem praktycznie na każdym etapie, a szczególnie...
Z poszanowaniem jego godności, no to nawet jeżeli się nie zgadzamy. Rozmawiać merytorycznie, nie na argumenty, a nie obrażać.
Ale przede wszystkim przekazywanie takich prawdziwych nie informacji, nie zmanipulowanych, bo teraz to, co mamy, z czym mamy do czynienia, to mamy z pewnego rodzaju taką widoczną manipulacją. I nawet to, co jest właśnie przy ideologii gender. Co robią media mętnego nurtu? One przedstawiają gender jako coś dobrego.
Wyzwolenie,
równość, poszanowanie kobiet, pozbycie się przemocy domowej.
W Polsce, proszę zobaczyć, jak Polska szanuje kobiety. W Polsce całuje się kobietę w rękę. W Polsce trzyma się kobietę w stronie, i nawet jak się idzie, to odpowiednie miejsce po prawej stronie, ten co godniejszy. W Polsce, jak kobieta wchodzi, to się wstaje. W Polsce pierwsze miejsce ma i tak dalej. Kobieta, a nie taki babok.
Próbuje się teraz też bardzo...
Oni takie baboki by porobili.
No ale też jest ważne, bo ostatnia informacja przecież
i kobieta, jak zwraca uwagę na to, żeby piękna była, żeby ubranie nawet. A tutaj to gender, co? Zrównanie.
Ale ojcze,
jeden wielki kołchoz.
Nie równość szans, tylko równość płci. To jest coś, co...
Trwa dyskusja o gender, a ja tylko chciałam zaprezentować jedną rzecz, jak w Polsce przy okazji gender łamie się prawo i kpi się z polskiego prawa. Preambuła do ustawy o systemie oświaty. Ja nie wiem, czy...
Ja się bardzo boję tych książek darmowych. Obawiam się, że oni tam już podprowadzą.
Ojcze, preambuła do ustawy o systemie oświaty mówi, że nauczanie i wychowanie, respektując chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Respektując chrześcijański system wartości. O tym mówi ustawa preambuła o systemie oświaty w swojej preambule. Czyli inaczej, preambuła nadaje sens i kształt całej ustawy.
Oni mówią, jakie ma być chrześcijaństwo.
I teraz, na czym polega chrześcijaństwo, jeżeli wprowadza się seksualizację dzieci bez zgody rodziców, po pierwsze, ale to, o czym mówi ta broszura WHO, tak, Światowej Organizacji Zdrowia, standardy edukacji seksualnej w Europie, tam jest napisane, że edukacja seksualna dzieci rozpoczyna się w momencie narodzin. To jak to oddaje ducha wartości, respektując chrześcijański system wartości.
Tam ideologowie mówią o Małgosiu więcej,
ale
bo momencie, mówią
jakie
o tym,
jest oddanie płci, jak jest oddany duch, kiedy w tej właśnie, w tych standardach, ja to przeczytałam, dzieci w wieku od 4 do 6 lat uczy się nie tylko przyjaźni, ale tam jest również napisane miłości do osób tej samej płci, tak, czyli następuje promocja homoseksualizmu.
Z tym, że to jest wykrzywione pojęcie miłości.
To jest oczywiście wykrzywione.
Bo miłość mamy mieć do każdego człowieka. Co on myśli pod tym słowem miłość?
Ale ojcze, jest rozdzielenie przyjaźń i miłość, czyli to jest po prostu już takie nakierunkowanie młodego człowieka, kształtowanie młodego człowieka, tego małego dziecka. 4 do 6 lat w takim nurcie.
Pani poseł, Kinsey, chociażby tego niewielki profesor, prawda? Co on robił? Paromiesięczne dzieci masturbował.
Tak.
I to jest dla niego, on jest dla nich wzorcem. To przecież obrzydliwe, prawda?
To znaczy, to jest niezgodne.
Gorsze, to tak, jakaś pedofilia, już nie wiem.
I to jest dla nich
jest wzorzec. A tu jeszcze uderzanie w kościół księża, pedofile. Gdzie?
Tak, przyklejanie pewnych rzeczy.
Gdzie? Jedna jaskółka nie mówi już, że jest wiosna. I nie daj Boże, jeżeli by takie rzeczy były, to wszędzie, to wyrywać. z korzeniami.
Znaczy, ojcze, jeżeli taki przypadek następuje, to jest przestępstwo, powinno być karane. Natomiast my ciągle mówiliśmy, żeby pokazać, czy to jest, czy skalę problemu, tak? Skalę problemu, opracowania naukowe, do których mamy, z którymi mamy styczność, które coraz częściej się pokazują, to w przypadku tej takiej nagonki medialnej, która była zrobiona, jeżeli chodzi o nagonkę na Kościół, my upatrywaliśmy tego źródła w tym, że na przykład jest w tym momencie zmiana zasad finansowania kościołów, tak?
Ale to cały czas...
Zniechęcania ludzi do kościołów.
Jest, ale czy pani obserwowała to, pani poseł, co było rok 37 chyba, ubiegły wiek. Papież Pius XI wydaje encyklikę przeciwko nazizmowi, potępia nazizm. Mit Brennen der Sorge. I co? I wtedy uderza. Hitler, Goebbels, pokazuje księża, pedofile, to, tego. To jest ta metoda. Złodziej woła chwytać złodzieja. A kto mówi o tych wszystkich sprawach? Księża, tego. Takie, za przeproszeniem, ladacznice, jak ja widzę, to ona ma któregoś faceta, któraś tego, daj spokój.
Ale oj, to jeszcze jest jeszcze jedna rzecz, to dzisiaj byłam,
To jest, dlatego używać rozumu samemu, używać, co ja słyszę.
Ale ojcze, kiedy chcą, to robią nagonkę na Kościół, ale kiedy im jest wygodnie, Kościołem się podpierają.
Oczywiście.
I mam tutaj na myśli ten list feministek Kongresu Kobiet do papieża Franciszka, w którym to liście skarżą się na Kościół, skarżą się na księży, że Kościół w Polsce ma jednoznaczne stanowisko w sprawie gender. I dzisiaj między innymi rozmawiałam w jednym z programów radiowych, w programie pierwszym Polskiego Radia, z panią szefową Stowarzyszenia Kongresu Kobiet i ona się zachwyca, że papież Franciszek ustami z nuncjusza Celestii Domiliore odpowiedział na ich list i że mówi o poszanowaniu kobiet, o równości, o godności. Ale ja mówię, to jest prawda, bo Kościół zawsze stał na stanowisku godność każdego człowieka, równość kobiet.
A kto wyniósł kobiety, jak nie Chrystus?
Ależ oczywiście. Natomiast one interpretują na własną korzyść. Powiedziałam, że się nie zgadzam z taką dowolną interpretacją, bo na pewno, jeżeli chodzi o gender, Kościół ma jednolite stanowisko, że to godzi w polską rodzinę. Jeżeli nigdy się Kościół nie zgodzi na to, żeby była aborcja, eutanazja, zamach na rodziny, natomiast feministki...
Przestały być Kościołem.
Tak, feministki wykorzystują to na własny użytek, na własny cel.
Tak, ale warto o tym mówić, dlatego że ojcze, dzisiaj to było bardzo wyraźne powiedzenie, czy jakby pokazanie, że nam wszystkim, tym osobom, które walczą z ideologią gender, na tym pierwszej linii,
czyli z nienormalnością frontu, walczą,
tak, z nienormalnością i taka jest, czyli prawda, i stoi na tym stanowisku.
I dobrze, i Bogu dzięki, zostańcie tak. Jeżeli jest prawdziwa miłość, to jest prawdziwa kobieta, a nie...
Przedstawiają nam Ojca Świętego, mówiąc, że przecież Ojciec Święty, tak jest komunikat mniej więcej, który ma tak wybrzmieć, że Ojciec Święty przecież to nas jak gdyby legitymizuje, nas pochwala, my przecież z tym walczymy, z czym się utożsamia Ojciec Święty. Ale tam jest jeszcze jedno zdanie było, bo ja powiedziałam, przepraszam, czy macie tą pani na piśmie? Bo ja się ustosunkuję wtedy do odpowiedzi na pismo. Jeśli nie macie pani tej odpowiedzi, to ja się do waszych słów nie mogę ustosunkować, bo ja nie mam powodu wam wierzyć, to po pierwsze. A po drugie, jeśli wierzyć mediom, które jakiś przekaz tam dały, to był jeszcze jeden pasus, na który dzisiaj pewnej pani profesor, która w sposób, mówiąc o niedyskryminacji, potrafi obrażać. Między innymi, ja już nie będę mówić, jak mnie, ja mam grubą skórę, ale boję się, że inni
dlaczego,
którzy działają, będą obrażani.
A dlaczego wy często nazywacie tych ludzi, którzy tyle zła robią, pan i tak
no
dalej.
Tak.
A na Pana Jezusa to nie mówią, tylko Jezus.
No tak, ja według nich nie powiem, jaka jestem, ale to już nie jestem. Ojcze, ale tam powiedziana była jedna rzecz ze strony nuncjusza, że wymaga się tutaj w tej dyskusji wzajemnego szacunku.
Oczywiście.
A co oni robią? Otóż oni obrażają i chcę powiedzieć, że listy publiczne, otwarte, które były do mnie kierowane, przez genderystów, w stopniu doktorów, opinie, które były
różnie
formułowane przez
genderystki
w stopniu profesorów, były na zasadzie małpa czy małpka, głupia. To były ich argumenty, proszę zobaczyć. Dlatego, że
taki
ideologia...
Język, jaki profesor.
Dokładnie, bo ideologia nigdy w życiu nie będzie w stanie, krótko mówiąc, konkurować z jakąkolwiek nauką. Ona przegrywa i wtedy zaczynają się inwektywy, ale używanie Ojca Świętego Jana... Ja dlatego dzisiaj przestrzegam, warto, żebyśmy o tym powiedzieli Państwu, że już dzisiaj jest ta narracja włączana przez ten bardzo zmasowany nurt feministyczno-genderowy. I dzisiaj nawet wręcz...
Czyli
Ale dlaczego warto walczyć? Dlaczego warto walczyć? Bo mamy już pierwsze efekty, ojcze. Nie wiem, czy ojciec wie. Rodzice uwierzyli bardzo mocno w siebie, w swoją moc, bo mieli prawo, oddając dziecko do przedszkola, sądzić, że wszystko jest okej z programami, z nauczycielami, że wszystko się, nic się nie dzieje, że to wszystko jest bezpieczne, tak jak bynajmniej było do tej pory. A tu okazuje się jakieś równościowe przedszkole, jakieś programy niezatwierdzane przez nikogo, jakieś
to znaczy, my
kwestie
chcemy
dotyczące...
równość mieć.
Nie no, ojcze, no ja nie mówię,
równość,
że nie chcemy, ale
tam
ojcze,
samą godność
ale
mamy,
nie równość płci, że kobieta ma się stać mężczyzną,
ale oni używają tego języka, oni używają języka i podkładają pod znaczenie, zupełnie inne znaczenie pod dane
ale
słowa.
Jeszcze, ale jest metoda, ja tylko dokończę, jeśli pozwolisz, Małgosiu, ja tylko dokończę. Otóż ci rodzice co robią? Przede wszystkim zaczęli się organizować w ramach Rad Rodziców, jako organów jednostki. Organ jednostki, Rada Rodziców. I warto ten program jeszcze raz, tak jak Tereska powiedziała, sprawdzić, czy nie zostaliśmy jakoś
bardzo
tam oszukani, czy w jakiś sposób jednak nas nie podeszli, prawda? Że my uwierzyliśmy, że ten program jest okej. I wreszcie też inne elementy. Mnóstwo stowarzyszeń, które objawiły się na naszej konferencji, przedstawiciele tych stowarzyszeń, już koalicje na terenie całego kraju, różne koalicje na rzecz
bardzo
rodziny,
dobrze.
Tak to nazywają świetnie, bo
i niech uważają, żeby nie wszedł ktoś
uderza w rodzinie i nie rozumie.
Ale jeszcze jedna rzecz, praca u podstaw, dlatego
oczywiście.
Dlatego między innymi w ramach parlamentarnego zespołu do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski objeżdżamy różne miasta, miasteczka i spotykamy się z osobami i rozmawiamy na temat niebezpieczeństw, jeżeli chodzi właśnie o to wpychanie na siłę ideologii gender. I to mówimy, że to jest takie coś, to,
które... Ratować dzieci i młodzież.
Ja zapakowane... Zaczęliśmy jako zespół do spraw walki z ideologią
ale to,
gender.
Znaczy,
bardzo dobrze. Bardzo
to
potrzeba,
świetnie, Małgosiu,
potrzeba
ale uznaj, że to jest
tysięcy.
Świetne. To jest ale, najlepsze działanie, jakie
tysięcy.
Może
znaczy, ale ojcze, właśnie i dlatego robi, właśnie mówimy o tym, że to jest ta ideologia gender jest ogromnie niebezpieczna, bo ona jest jak prezent opakowana w ładny papier równości, godności, walki. To jest to, co specjalnie dobierane.
Miłość, szacunek, tak? My przychodzimy z pomocą.
A kiedy już ten papier zdejmiemy, to się okazuje, że w środku jest samo zło i to co godzi przede wszystkim i w człowieka, i w rodzinę. Bo na czym to się wszystko skupia? No w tym momencie, kiedy jest ten te trudności dnia dzisiejszego, czyli bieda, ubóstwo, brak pracy, to...
No, niszczenie Polski,
to jest niszczenie Polski,
rodziny,
ale ideologia gender bardzo mocno niszczy rodzinę. A przecież rodzina, to kiedyś się mówiło, że rodzina to jest podstawowa komórka społeczna, ale to jest
tak
naprawdę...
Bo tak jest.
Bo, znaczy to jest... Ojcze,
to jest taka
definicja socjologiczna, ale bardzo ważna definicja rodziny jest taka z zakresu takiego społeczno-wartościowego, tak? Więc to jest niesłychanie ważne, a właśnie ideologia gender no, stara się za wszelką cenę rozbić tę rodzinę, mówiąc, że to jest stereotyp, z którym należy walczyć. Dla mnie no, była skandaliczna ta informacja o tym filmie, który został rozpropagowany po ministerstwach, po jednostkach, po urzędach centralnych, promujących niejako rodzinę, jako taką komórkę, no, w której następuje przemoc, w której są różne takie, tego typu patologie, a związki partnerskie, czy związki jednopłciowe są przedstawiane jako te takie związki, które są dyskryminowane, które są nieszczęśliwe.
I one są jedyne, powinny
tak,
być.
Tak, i właśnie sama działalność. Pani,
ale urzędników
pani minister,
w wieku, ojca w wieku 50 czy 40 paru lat uświadamiać takimi filmikami wydanymi za ciężkie pieniądze. Ja zapytałam pana
700 tysięcy złotych. Ja znaczy, pisałam też tej sobie interpelacji, ale to pokazuje skalę, że na takie rzeczy pieniądze są, a na przykład na walkę z biednymi, głodnymi dziećmi pieniędzy już nie ma.
No, w tej
i to
sytuacji...
wszystko kobiety, niewiasty.
Ale rozmawiamy, ojcze, o bardzo poważnych problemach.
I dobrze, że jesteście, bo niewiasta normalna, nie zwleczona, jak mówili w Olkuszu. W moim mieście, uważaj, to jest zwleczona. Albo tak, jeszcze podobnie jak z nazwy, to ona czuje, ona myśli i głową, i sercem.
Czy ja myślę,
i ma coś,
że to tak.
Taki zmysł, takie zdolności, których nie ma mężczyzna.
To się nazywa intuicja, ojcze.
Empatia.
To jeszcze można powiedzieć. Nie wiem, ja kiedyś powiedziałem tu w radiu to, co usłyszałem w Detroit od jednego jezuity. Powtórzę to, czym się różni mężczyzna od kobiety. W seminarium pani psycholog ich pytała, kleryków, studentów w seminarium. Oni mówią, no jak, no o co chodzi? A widzicie, ile jest 2 razy 2? No 4 i śmieją się ci studenci młodzi do kapłaństwa przygotowując. Wiadomo, 4. Ona mówi, widzicie, a nie. A kobieta by powiedziała zielone. I oni wtedy jeszcze bardziej w śmiech. I ona mówi, widzicie, kobieta widzi to, czego mężczyzna nie widzi. Kobieta jeszcze to widzi. Czuje swoim sercem, jakimś, to nazwijmy intuicją, nie wiem, dar jakiś ma. Prawdziwa kobieta. Jeżeli jest zniszczona, to co w Olkuszu mówili, zwleczona, prawda? Tak? Ojciec jeszcze inaczej nazywali, Boże.
Ktoś inny by powiedział, skoro się nie chciał uczyć matematyki, to się posługuje kolorami.
Nie, proszę ojca, jest to. I to jest bardzo ciekawe. I na tym polega to uzupełnianie się. Jest różnica mężczyzna, kobieta i tego nie zrobi operacja. Gdyby 300 operacji...
Ani ojcze, ani uzgodnienie płci.
Nie, to jest... Po prostu zrobi zamieszanie w głowach i dajmy sobie spokój z tymi płciami.
No tak, ale trzeba myśleć głową. Nie tylko zamieszanie w głowach,
trzeba myśleć
ale
głową,
w
a nie tylko w kółko, groźno, w kółko że seks i seks. To jest ile można, to aż niedobrze człowiek.
Ale to jest o tyle groźne, że to jest już w polskim parlamencie, przeszło przez pierwsze czytanie. Tak. Nie ma żadnej tamy. No,
proszę mówić, bo tym, tak żeby... ludzie wybrali.
Tak, dokładnie.
I dlatego trzeba iść do ludzi. Strasznie. Ludzie, zacznijcie myśleć. W waszych rękach jest los, przyszłość. Nie tylko Polskę, ale twojej rodziny, wszystkich.
Trzeba utworzyć front, jednolity front. Tak. I to nie dając rady, nie licytujmy się tu na żadne partie, bo to nie o to chodzi. Po prostu tak. Jeżeli nie będzie utworzony odgórnie, centralnie, tak jak to postanowiliśmy, i oddolnie front dobrych ludzi, a naprawdę ich jest mnóstwo w kraju.
Po prostu
mnóstwo
ludzie dobrzy, pragnący dobra, jednoczmy się.
Już stowarzyszeni, już w jakiś sposób tworzący owe koalicje, o których powiedziałam, to w tym momencie, bo sami widzimy, że na poziomie legislacji w kraju, przecież to przechodzi. Przecież my nie dajemy rady. Muszą wybrać ludzie i muszą pomóc. I musi być tutaj ten jednolity
Pani
front,
poseł, i
żeby
można
było
bardzo
powodzenie.
Wiele, proszę popatrzeć, można bardzo wiele razem. Przykładem jest multiplex ta telewizja Trwam. Razem. Tego by nie było.
Razem, ale też determinacja i niepoddawanie się. Nie można się cofać ani na krok. Trzeba cały czas walczyć
kulturalnie
o prawdę.
Jan Paweł II powiedział, błogosławiony, czym dłużej żyję, tym bardziej widzę, kiedyś tak powiedział, żeby coś dobrego zrobić nawet w kościele, to trzeba się pchać. Kulturalnie, ale się pchać. Po prostu kulturalnie iść, a nie czekać. Takie ciele na niedzielę. Prawda? Jak mówi ksiądz biskup Frankowski, który jutro świętuje 25 lat biskupstwa.
Gratulacje szczere.
Zapraszamy Państwa do telefonowania do naszego studia 56 655 23 55 Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66.
Krześle w największym świata teatrze, patrzę i oczom nie wierzę, ale patrzę. Przede mną mroczna scena, nade mną wielka kurtyna, a przedstawienie zaraz się zacznie, codziennie się zaczyna. Tragiczni komedianci, od tylu lat ci sami, niepowtarzalne, stworzą kreacje, zamieniając się znowu rolami. Ten, który dziś gra króla, do wczoraj nosił halabardę, a jutro będzie tylko błaznem. Prawa tej sceny są twarde. Premiera za premierą, pomysłów nie zabraknie. Publiczność zna ich wszystkie sztuczki, a jednak cud płaknie. Po każdej plajcie antrakt, a po nim znów premiera i jeszcze większa plajta. Krześle w największym świata teatrze, patrzę i oczom nie wierzę.
mnie w milczącym tłumie, w cieniu tej wielkiej sceny. Artyści cisi i prawdziwi, artyści niespełnieni. Nie zagram w tym teatrze, nie przyjmę żadnej roli. A serce, a co z sercem? A niech tam sobie boli, a niech tam sobie boli. I każdy nowy sezon niech będzie jak pokuta. Stąd przecież wyjść nie można, więc siedzę jak przykuta do tego właśnie miejsca, w największym świata teatrze. Patrzę i oczom nie wierzę, nie wierzę, ale patrzę. Pode mną smutna ziemia, nade mną nieba kurtyna, więc czeka nasz reżyser niebieski, ogłosi wielki finał.
Radio Maria, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Magda z Warszawy. Cieszę się, że panie posłanki tak bardzo podkreślają sprawę ustawodawstwa rodzinnego, poprawy sytuacji rodziny. I chciałabym tutaj, no tak marząc o tym, że będą miały tę możliwość przeprowadzenia korzystnych zmian, zwrócić uwagę na problem, z którym się zetknęłam i przez który pewna rodzina, a zwłaszcza dzieci, są zupełnie dramatyczne, spod Warszawy, są w dramatycznej sytuacji. Mianowicie niezupełnie w decyzji burmistrza spod Warszawy, znaczy burmistrza, ale to z jego upoważnienia, to kierownik działu świadczeń rodzinnych w ośrodku społecznej, odmawia zasiłku rodzinnego na troje dzieci, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. No i odmówione są też obiady bezpłatne, a zupełnie nie wzięto pod uwagę zarobki ojca sprzed zajęcia komorniczego. Tak nastąpiło, że ojciec się nieszczęśliwie zapożyczył na remont, później jeszcze. W każdym razie tutaj cierpią, no ogromnie cierpią dzieci, bo na pięcioosobową rodzinę, bo jeszcze mama straciła pracę, bo często gdy tylko komornik wejdzie na pensję, to pracodawcy nie chcą mieć z tym do czynienia i jeszcze ludzi zwalniają. Ja też się nie pierwszy raz z tym spotykam. I po prostu na pięcioosobową rodzinę zostaje, tu właśnie nawet mam dokumenty, no bo to nie wierzyłam, że po prostu zostaje 1000 złotych, 1100 tam zależnie od tego, ile ojciec zostaje, bo reszta jest zajęta przez komornika. I jakby to aktualna sytuacja rodziny, że uposażenie jest zajęte przez komornika, zupełnie przez ośrodek pomocy społecznej nie jest brany pod uwagę, tylko właśnie ten, tak jakby ten ojciec nie miał potrąceń, ten sprzed roku. Także gorąco bym prosiła, bo podejrzewam, że to wiele osób jest w tej sytuacji, może i ci rodzice z, czy większej czy mniejszej winy zaciągnęli te kredyty, ale dlaczego dzieciom odmawia się po prostu świadczeń tych zasiłków z ośrodka pomocy społecznej? No w tej znanej, prawda, rodzinie to dosłownie dzieci głodują, wychudzone. Babcia tych dzieci to, pomimo że po paru operacjach to bierze każdą pracę, nawet biedna wzięła takie wypompowywanie wody z piwnicy, żeby tylko coś tam dać, żeby im na nowo światło włączyli. Także te dzieci są, także żeby zwrócić uwagę na to ustawodawstwo rodzinne, żeby no, tak dzieci nie były strasznie krzywdzone przez to, że rodzice no oczywiście ojciec w tej chwili rodziny ogromnie żałuje, ogromnie przeżywa, już nawet pewne pości w tej intencji, żeby coś się im odmieniło w tej rodzinie, ale niemniej dzieci zupełnie niewinnie cierpią.
Pani Magdaleno,
tak?
Pozwolimy odpowiedzieć.
No właśnie, już te w takim razie się
dziękuję bardzo,
wyłączam. Dziękuję
z Panem Bogiem.
Pani poruszyła jednostkowy przypadek, ale bardzo ważny. Faktycznie przy wypłacie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych mamy roczny okres rozliczeniowy i on się kończy w listopadzie każdego roku. I myślę, że jest to temat do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, aby wprowadzić regulacje, które w wyjątkowych sytuacjach, takich jak ta, dawałyby uprawnienia samorządom do indywidualnych rozstrzygnięć, bo w innych przepisach dotyczących zasiłków celowych, wyprawki szkolnej, pomocy państwa w zakresie dożywiania dzieci, samorządy utrzymały takie uprawnienia, że mogą we własnym zakresie podnosić progi dochodowe. Także jest to bardzo ważny sygnał i trzeba się tym problemem zająć. W Sejmie myślę, że tutaj pani Małgosia Sadurska zgłosi problem do Komisji Polityki Społecznej. Może to być również jako projekt komisyjny bądź grupy posłów. To jest bardzo ważny temat. Ale ja króciutko skomentuję tą sytuację, jaka ma miejsce, jeżeli chodzi o pomoc rodzinie. Właśnie tej rodzinie, która przeżywa trudności finansowe. Proszę Państwa, w naszym społeczeństwie dumnych ludzi, dumnych Polaków, zazwyczaj bieda jest bardzo przykrym momentem, popadanie w ubóstwo. I to, że my mamy w systemie takie formy jak pomoc państwa w zakresie dożywiania, gdzie rodzic składa dokumenty i tłumaczy się z tego, że ma problemy finansowe. Prosi. Wyprawka szkolna składa następne dokumenty, prosi państwa o pomoc. Dopłata do dojazdów do szkoły. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych również trzeba złożyć dokumenty i starać się o pomoc. I jeszcze mamy stypendium szkolne, gdzie znów jest cały kołowrót administracji noszenia papierów między gminą a dyrektorem szkoły, żeby dostać 60 zł. To jest naprawdę zdumiewające, jak bardzo państwo może upokorzyć człowieka, rodzinę, często kobietę w kontekście naszego dzisiejszego wieczoru, bo to one zabiegają o ten kawałek chleba dla swoich dzieci, jak często musi się czuć ta osoba upokorzona, żeby dostać wsparcie od państwa. Pora na prawdziwą reformę zasiłku rodzinnego, który powinien być godny, który naprawdę powinien załatwić wszystkie te problemy. W programie Prawa i Sprawiedliwości jest ta dopłata państwa jako pomoc do wychowania dziecka na drugie dziecko szacowana na 500 zł. Mam nadzieję, że jest to kwota, która nie przekroczy możliwości finansowych naszego państwa, bo tak jak pani Beata powiedziała, tych kurków do przykręcenia na wyciekanie pieniędzy z budżetu jest naprawdę bardzo wiele.
Ale ja myślę, że ważny jest ten element, o którym wspomniałaś. Znaczy raz, że te rozwiązania legislacyjne, które miałyby zasięg ogólnopolski i mogłyby skutkować na wszystkich, czyli kwestia owego urealnienia progu, jeśli idzie o zasiłek rodzinny, braku tej sztywności, aczkolwiek też nie dania zbyt dużego uznania administracyjnego, wtedy zaczną być niestety patologie w drugą stronę. Ale ważne jest, żeby też taki przypadek, jeżeli rzeczywiście są takie, nie mamy tutaj powodu, żeby nie wierzyć pani, bo rzeczywiście pani tu dość przyjęta, ten przypadek dość szczegółowo opowiedziała. Zawsze też możemy się zwrócić o to, jak ta sytuacja, jeżeli oczywiście rodzina sobie wyraża chęć, zgodę, bo ja też jakby to szanuję i nie każdy chce. Można się zwrócić do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta o taką indywidualne rozpatrzenie, bo mimo tego, że ktoś może nie spełniać pewnych warunków z przyczyn sztywnych, ustawowych, jest jeszcze kwestia jakiejś takiej celowej pomocy innej, no bo sytuacja jednak na to wskazuje, że może być tu wręcz nawet zagrożenie życia lub zdrowia. Ale ja się obawiam jeszcze jednej rzeczy, którą niestety nadal jeszcze prawo dozwala, tu projekt ustawy złożyliśmy jako Solidarna Polska, postawienia tamy zabierania dzieci ze względu na biedę, żeby za chwilę nie pojawił się ktoś, prawda, urzędnik, nie powiedział, no tak, nie radzicie sobie państwo, nie macie środków do życia, nie spełniacie jednocześnie tutaj tych wymogów, o których mówi ustawa, a my musimy się ustawy trzymać. No, dzieci muszą mieć zapewnione, prawda, takie, a nie inne warunki. To jest absolutnie największe w tej chwili zagrożenie i dlatego tutaj warto, żeby tą sprawę mocno przedyskutować, ale i też jednostkowy przypadek rozpatrzyć. Ja znam takie przypadki, gdzie przychylano się do wielu próśb, analizowano sytuację, próbowano jeszcze ją w jakiś określony sposób pomóc. I to, co jest bardzo ważne, na co też zwróciła uwagę pani Teresa Wargowska, Tereska z boku siedząca obok mnie, bo jesteśmy dzisiaj, myślę, dość serdeczne i dobrze, konwencji, to jest ten nadmiar tej administracji, czyli noszenie tych papierków od Iwana do Pogana, a tak naprawdę ta rodzina powinna być objęta, nie wiem, jeden opiekun, prawda, jeden, który tak naprawdę załatwia potrzeby, oczywiście potrzeby i wtedy zgodnie z przepisami to przy okazji jednego zaświadczenia, jednej przerost administracji u nas i tej biurokracji jest rzeczywiście tak niesamowity, że w tym gąszczu giniemy, a jeśli do tego dodamy ten honor tych ludzi, bo przecież oni nie ze względu na własnej winy w takie kłopoty popadają, to jest bardzo często niezawinione, powoduje, że oni już po prostu machają ręką i nie będą się o to ubiegać, a w wielu miejscach niestety jest tak, że na takiej właśnie zasadzie nie pójdę i nie zgłoszę, bo jeszcze nie daj Bóg, rzeczywiście ktoś przyjdzie i odbierze mi dzieci. Zaczynają już być tego typu przypadki, bo u mnie takie przypadki się pojawiają. Broń Boże, niech pani nie zgłasza, bo jeszcze nam te dzieci odbiorą i są łzy w oczach. To jest skandal i dramat. To jest największe w tej chwili w majestacie prawa uderzenie w rodzinę.
Ale jeżeli mówimy, że teraz bieda czy ubóstwo ma taki synonim dziecka, tak? Bo coraz więcej dzieci jest zagrożonych biedą, ubóstwem, a coraz bardziej w Polsce w XXI wieku mówimy o zjawisku głodnych dzieci. Pamiętamy to, kiedy jedna z fundacji dwa lata temu chyba powiedziała, że 800 tysięcy dzieci w Polsce jest głodnych. Wtedy był ogromny krzyk medialny, krzyk polityczny. Platforma Obywatelska starała się zakrzyczeć rzeczywistość. Teraz dane GUS-u pokazują, że to faktycznie jest problem, który dotyka coraz więcej dzieci, coraz więcej rodzin. No, szacunki są nieubłagalne. 10 milionów Polaków zagrożonych ubóstwem, 2,5 miliona Polaków żyje w skrajnej biedzie. A to, na co zwróciła między innymi uwagę nasza słuchaczka, dostęp do świadczeń rodzinnych. 10 lat temu, w 2004 roku, ze świadczeń rodzinnych korzystało 5,5 miliona dzieci. Teraz, w związku z tym, że mimo wszystko, ale to najniższe wynagrodzenie wzrastało, tak? Że najniższe wynagrodzenie wzrastało, natomiast nie było urealnionych progów dochodowych, świadczenia rodzinne pobiera 2,3 miliona dzieci. I to pokazuje skalę, że z jednej strony mamy ogromny taki proces, cykl zagrożenia ubóstwem głodnych dzieci, a z drugiej strony mamy tą sprawę związaną z tymi niskimi świadczeniami rodzinnymi, to z jednej strony, a z drugiej strony tymi świadczeniami rodzinnymi obejmujących bardzo małą liczbę dzieci. I właśnie ten problem ubóstwa i problem zabierania dzieci. W poprzedniej kadencji pani poseł Teresa Wargocka była posłem wnioskodawcą właśnie projektu ustawy, zmiany ustawy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zabraniającego zabierania dzieci z rodzin, tylko dlatego, że tam jest bieda. My mówimy, że tam, gdzie jest bieda, musi być pomoc państwa, pomoc samorządu, a nie wchodzenie i na siłę zabieranie dzieci. W tej kadencji ten projekt przejęłam ja i mam nadzieję, że pani marszałek Kopacz szybko dopuści ten projekt do procedowania, ale my tam zapisaliśmy jeszcze inne bardzo ważne rzeczy, ważne z punktu widzenia ochrony praw dziecka, bo w tym momencie mamy takie wrażenie, że dziecko traktuje się jak rzecz, jak przedmiot, którym może państwo swobodnie dysponować, zabierając go, kiedy na to przyjdzie ochota. I potem mamy takie przykłady, jak ten 16-latek bodajże z Suwałk, no, który takiej decyzji aparatu państwowego nie mógł zaakceptować i popełnił samobójstwo. No to jest rzecz naprawdę straszna. Ale my również w tym projekcie zapisaliśmy jedną rzecz, dając godność, tak, należącą się każdemu, godność dziecku i takiego odprzedmiotowienie dziecka, że na przykład w przypadku rozwodów, w przypadku postępowań rozwodowych, sprawa opieki nad dzieckiem nie może zapadać na tej samej rozprawie, co orzeczenie rozwodu. Nie może być tak, że dziecko będzie traktowane jako przedmiot, że rodzice będą się kłócić o dom, lodówkę, pralkę, samochód i przy okazji o dziecko. To jest po prostu coś niesłychanego. Ale przede wszystkim to, na czym nam zależy, żeby wyeliminować ten bardzo zły proceder zabierania dzieci z rodzin tylko z uwagi na to, że tam jest bieda, że tam jest może rodzina, która z trudnością wiąże koniec z końcem, ale tam, gdzie jest miłość. To 2010 rok, projekt ustawy pani poseł Wargockiej.
Teraz, cieszę się teraz bardzo, mam nadzieję, że oba projekty przejdą do procedowania i że pani marszałek je skieruje.
Mam nadzieję, że pani marszałek je skieruje i mam nadzieję, że koalicja rządząca, która ma większość w Sejmie, wykaże się odrobiną empatii i nie będzie robiła czegoś takiego, że projekty prospołeczne kierowane do ludzi są odrzucane, a projekty godzące w rodzinę, godzące w wartości są dopuszczane do dalszego procedowania.
Jest dzisiaj jeszcze, ojciec, pozwolisz, jeszcze jedna grupa bardzo ważna, której nie wymieniliśmy, a to się stało, że tak powiem, w nieodległym czasie, bardzo wykluczona, to jest kwestia opiekunów osób niepełnosprawnych. Tam wypadło z systemu około 120 tysięcy osób. One w tej chwili bardzo alarmują, czekają na ustawę, którą zapowiada pan minister Duda, zapowiedział to też, byłam obecna w tej komisji, chociaż do niej należy polityki społecznej, ale coś jakoś nie może się pojawić jasno i wyraźnie wyartykułowana już w polskim Sejmie. Ta ustawa, te osoby wciąż czekają. Znajdują się niektóre z nich naprawdę w dramatycznej sytuacji. Oni o tym opowiadali na posiedzeniu komisji. To faktycznie, powiem szczerze, że mi było po prostu za ten Sejm wstyd, mimo iż nie byłam zwolenniczką tych rozwiązań. I to są sytuacje, gdzie ci posłowie, słuchajcie państwo, ja widziałam miny tych posłów, tak? Oni kompletnie się nie przejmowali tym, że ktoś musi opiekować się osobą naprawdę obłożnie chorą i do tego nie mieć zupełnie środków do życia, więc wylano tutaj dziecko z kąpielą, po czym się przyznano i powiedziano, tak, za chwilę ustawa będzie, a tej ustawy tak naprawdę jeszcze nie ma, więc miejmy nadzieję, że chociaż ja już coraz mniej mam, powiem państwu szczerze, nadziei, że to będzie przeprocedowane. Czy to będzie, bo jest regulamin, ale czy będzie przyjęte? Nie sądzę, dlatego że tutaj jest zupełnie inne podejście tej koalicji rządzącej. Ja się dziwię tak naprawdę PSL-owi, liczę, to będziemy się odwoływać jednak do pewnych kwestii, ale no niestety nawet jeśli PSL będzie, powiedzmy sobie, po naszej stronie, to mamy całe lewactwo, które już dzisiaj pokazuje, jak wygląda koalicja i jak może, nie daj Pani Boże, wyglądać przyszła koalicja. Bardzo silna, przepuszczająca projekty ustaw genderowe, czyli uzgadnienie płci, a także blokujące ewentualne projekty prorodzinne, czy projekty zmierzające do uszanowania godności człowieka. I na to warto również w sposób szczególny zwrócić uwagę. A w ogóle prawo w zakresie prawa rodzinnego, a także przede wszystkim prawa wykonawczego w tym zakresie rodzinnego wykonawczego jest rozsypane po tylu aktach prawnych, że nie sposób już w tej chwili nawet dojść do ładu. I to aktach różnego rodzaju i różnej hierarchii. To jest bardzo też niebezpieczne, bo tu nam ginie to dziecko, prawda? I chociażby kwestia właśnie owego odbierania dzieci rodzicom jest uregulowana przynajmniej w kilku aktach prawnych różnej rangi. To jest coś niebywałego, jest potężny bałagan w tym zakresie. I co do rozwodów, instytucja naprawdę, ja byłam wielką zwolenniczką instytucji bardzo profesjonalnej mediacji. dlatego że ta instytucja jest u nas kadłubkowa, szkoda i warto, ale tu jest potrzebna tylko i wyłącznie silna ręka ministra w tym Dokładnie. Zakresie sprawiedliwości. Nic więcej nie trzeba, bo te rozwiązania są napisane, też są mediatorzy i to jest, to byłaby też wielka nadzieja, że w tym momencie tego bardzo ostrego konfliktu nie podejmuje się rozwiązań takich już ostatecznych i drastycznych i że to spisanie owego kontraktu, które ewentualnie warunkuje pewne orzeczenie, myślę tutaj o kontrakcie tak zwanym w sprawie dzieci, te sprawy wyglądałyby zupełnie inaczej i na pewno być może tych orzeczeń byłoby zdecydowanie mniej. Ja cieszę się z jednego, że przywrócono w projekcie ustawy na wielki mój apel i krzyk tam praktycznie przy każdej obecności ministra sprawiedliwości, przywrócenie do ustawy ustroju sądów powszechnych wydziałów rodzinnych. Bo jak Państwo wiecie, ustawą, która weszła w życie od 1 stycznia 2013 roku, de facto te wydziały, gdyby pan minister chciał, to ich nie ma w tym momencie, bo to jest zależne w tej chwili już od woli ministra, a nie w ustawie. W ustawie jest powiedziane, że każdy sąd rejonowy ma się składać z działu karnego, cywilnego, do widzenia. Resztę do wydziału cywilnego, a więc o dzieciach jak trochę jak o kołka w płocie, prawda, przez sędziów, którzy, aż by się prosiło, żeby w ramach wydziałów rodziny, bo sąd rodzinny istnieje jako kategoria kodeksowa, ale w wydziałów rodziny, żeby się specjalizowali w psychologii rozwojowej dziecka, aby tutaj rozwijali swoją wiedzę, bo są świetnymi prawnikami, ale niestety tutaj w tym zakresie, żeby umieć czytać akta, prawda? Na przykład chociażby wiedzieć, co to jest rodzina dysfunkcyjna, na czym to polega. To jest ważne, bo tu są podejmowane decyzje, które mają wpływ na los dziecka naprawdę do końca życia i mogą skrzywić jego życiorys i jego psychikę do końca życia. Tak nieumiejętnie podjęta decyzja.
W tej kwestii tylko jedno spostrzeżenie, że mówimy o głodujących dzieciach, ale przecież te głodujące dzieci w Polsce nie są wynikiem obżarstwa rodziców. Tylko są
biednych rodzin.
Biednych rodzin, oczywiście. Bo przecież to nie jest tak w domach, że rodzice najadają się dosyta, a dzieciom nie dają nic, bądź mówiąc ewangelicznie z tego przykładu, nakazują dzieciom jeść okruchy z ich stołów. I tutaj to spostrzeżenie głodujących dzieci musi nas poprowadzić do konkretnych spostrzeżeń, które są, że są biedne rodziny, a jeżeli są biedne rodziny, to również są biedni dziadkowie.
Tak, oczywiście.
Bo przecież doskonale wiemy, że tam, gdzie ta rodzina funkcjonuje i instytucja babci i dziadka jest instytucją sprawnie funkcjonującą, ratującą kondycję finansową niejednej rodziny, to wtedy takie dziecko, jeżeli nie znajdzie w domu posiłku, to znajdzie ten posiłek u babci, u dziadka z jednej czy drugiej strony, jeżeli taka możliwość jest w danym mieście. Też panie dotknęły takiego problemu tyczącego się zabierania dzieci z rodzin, a z drugiej strony słyszymy o umacniającym się wręcz lobby rodzin zastępczych, które mają układ z urzędnikami odbierającymi dzieci. I powstaje kolejne pytanie, dlaczego tych pieniędzy, które otrzymują rodziny zastępcze, i tu znowu uwaga, to nie chodzi o to, żeby uderzyć w rodziny zastępcze, tylko w tych, którzy wykorzystują prawo tak skonstruowane, żeby zamiast pomagać rodzinom, które nie mogą funkcjonować ze względu na biedę czy małe środki materialne. Każdy zadaje pytanie, dlaczego tych pieniędzy nie dać tej rodzinie, zamiast rodzinie zastępczej? Znaczy,
ale ojcze, to też można zadać pytanie.
O ten problem ja pytam, bo ja
oczywiście,
go nie chcę tu...
Ale nawet skala tych pieniędzy, które są wydawane rocznie na opiekę nad dziećmi poza rodzinami, tak? Zapewnienie opieki nad dziećmi poza rodzinami. I dane są takie, że 85 tysięcy dzieci żyje poza naturalnymi rodzinami, czyli żyje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, żyje w rodzinach zastępczych, żyje w placówkach, mieszka w placówkach socjalizacyjnych. 85 tysięcy. I te dzieci utrzymywane są w tym momencie z budżetów samorządów. I na to idzie kwota roczna 3 miliardów złotych. Więc to pokazuje skalę. Oczywiście tam, gdzie jest rodzina dysfunkcyjna, tam, gdzie jest patologia, tam gdzie jest jakieś zagrożenie bezpieczeństwa dziecka, bezpieczeństwa życia, zdrowia dziecka, tam powinno wkraczać państwo. Natomiast w tych rodzinach, gdzie może jest pewna, z jednej strony może nieporadność, z drugiej strony brak pracy, z trzeciej strony taka może nieporadność właśnie życiowa. No dokładnie. Rodziny rozbite, eurosieroty, jeden z rodziców żyje, więc tam konieczna jest ingerencja państwa, ale ingerencja państwa nie w postaci zabierania dziecka, tylko w postaci pracy nad tą rodziną i pracy z rodziną. Bo bardzo często tak bywa, że ja się spotykam z tym na przykład bardzo często w Puławach, bo do mnie do biura poselskiego przychodzą matki i mówią, że one nie potrzebują jałmużny, bo jeżeli one będą miały pracę, dokładnie, to one sobie doskonale radzą z życiem, radzą z wychowaniem dzieci, radzą z utrzymaniem dziecka. Brak pracy to jest dla nich brak perspektyw, dla nich i dla ich dzieci, dla ich rodzin.
Ale tutaj jest mowa też o ważnym czynniku, mianowicie tak zwanej granicy, wytyczenia pewnej granicy w ingerencję rodziny, prawda? Bo to jest coś, nad czym powinniśmy się też zastanowić. Bo ja słyszałam z kolei o takim przypadku, na który zresztą dość mocno zareagowałam, gdzie jeśli był ten, według tej nowej ustawy, której ojciec słusznie wspomniał, czyli to jest ta ustawa słynna o pieczy zastępczej, uchwalona całkiem tam niedawno, gdzie teraz na siłę uzasadnia się, że ona jest tak świetna, tak fantastyczna i funkcjonuje. No dobrze, tylko że z drugiej strony wylewa się owo dziecko z kąpielą, bo jeżeli te wszystkie elementy z tej ustawy są spełnione, czyli naprzód asystent rodzinny, no ale pytanie, na ile ten asystent pomaga, na ile grozi i mówi, jak nie pójdziecie na takie i na takie warunki, to my wam, prawda, czy to zrobimy. I to wkraczanie takie, też pod płaszczykiem szczytnych haseł, prawda, owej pieczy zastępczej, takie elementy niestety je trzeba wyeliminować i trzeba eliminować na bieżąco, bo to też zależy tak naprawdę od ludzi, tak? Kogo zatrudniamy, kto tam wchodzi, jakie to są osoby, o jakich kwalifikacjach, to jest niezwykle ważne. Ale tu wciąż bój jest o dzieci. O to, żeby one były wychowane w naturalnym środowisku, maksymalnie naturalnym środowisku, w jakim przyszły na świat, czyli mama i tata. Żadna inna forma nie jest w stanie im dać tego właśnie bezpieczeństwa. Może fizyczne tak, prawda? Może one głodne nie będą chodzić, ale jeśli idzie o szkody na psychice takiego dziecka, one są po prostu nieodwracalne. I nawet jeżeli trwają bardzo krótko. Tak, dlatego tak ważne jest, co jeszcze na to zwrócę uwagę, jako osoba, która parała się przez wiele lat z systemem prawa rodzinnego i karnego wykonawczego. Ono jest naprawdę wbrew pozorom bardzo, bardzo ważne. To jest kwestia chociażby w placówkach tak zwanych postępowań rekwalifikacyjnych, czyli zbadamy, czy może jednak wróciłoby to dziecko, czy może jednak tak rzeczywiście rozważamy. To się dzieje, tylko że myślę, że zbyt mały nacisk tutaj i pomoc jest też w tym zakresie, żeby tą rekwalifikację, czyli takie rozważenie możliwości powrotu do naturalnej, biologicznej rodziny tutaj rozważyć. Ale przy zachowaniu też tego elementu z drugiej strony, o którym była już mowa i słusznie, czyli tam, gdzie jednak jest to zagrożenie życia czy zdrowia bezpośrednio, wtedy jakby ważymy, czy sąd powinien ważyć to i to bezpieczeństwo w pierwszej kolejności tam, gdzie tego bezpieczeństwa nie ma, gdzie ono jest bardzo mocno zagrożone, chociażby przez głęboką patologię zrobić.
Prosimy, Radio Maryja.
Jeszcze. Aha. Można?
No. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Czy jesteśmy już na antenie, tak?
Tak, jesteśmy na antenie.
Witam, szczęść Boże. Alicja Skędzierzyna. Ja, proszę Państwa, witam wszystkich. Tak się przysłuchuję tej rozmową. Ja mam 55 lat, samotnie wychowałam swoje dzieci, bo mąż szybciutko zmarł, także wdową jestem 25 lat. I rozmawiamy, rozmawiamy, rozmawiamy. Po prostu to do niczego nie prowadzi. Ja chcę tylko powiedzieć kilka rzeczy. Waloryzacja renty rodziny dla moich dzieci, któregoś roku wyniosła złoty 0,6. Złoty 0,6, ale znaczek przybił ZUS za 5,50. Rodzinne, żeby dziecko dostało, uczennica technikum, żeby dostała 60 zł rodzinnego, ja złożyłam 23 załączniki. Po prostu lek kosztuje drożej niż ludzie mają wszystkich pieniędzy. Czy kiedykolwiek w tym kraju będzie normalnie? Bo siedzi was, proszę Państwa, 460 osób i po prostu robi się ustawy, różne tam rozporządzenia i tak dalej, nie ma normalności. Nie ma normalności. A ostatnio prasa podała, że pan poseł, było i tam 6 wyliczonych, za jedną noc w hotelu, gdzie przebywają z prostytutkami, rząd płaci z rządowych pieniędzy 7600. 7600 za jedną noc w hotelu z prostytutką, pana posła. Po prostu to jest przerażające. To jest przerażające. I bardzo proszę, tyle ludzi siedzi. Niech w tym kraju będzie trochę normalności, bo już mówię, ja mam 55 lat, ale jest młode pokolenie, są małe dzieci. Niech kiedyś to życie będzie normalne, bo mnie w tej chwili jest wstyd, że jestem Polką. Po prostu trzyma mnie przy życiu tylko wiara. I naprawdę bardzo proszę coś zrobić, żeby to młode pokolenie nie musiało uciekać z naszego kraju. To wszystko. Dziękuję z Panem Bogiem.
Dziękujemy z Panem Bogiem.
Myślę, że ten telefon to jest właśnie to przelanie czary goryczy. I tak jak pani mówi, po prostu my od wielu lat, w zasadzie od 89 roku, w mniejszym, większym natężeniu mówimy o tym, że trzeba pomagać rodzinie, robić program dobry dla rodziny i zapewniający jej podstawy bytu. Więc no cóż, na pewno rodziny mają prawo mieć pretensje do polityków. I jako politycy musimy sobie zdawać z tego sprawę. Przy czym no naprawdę również trzeba spojrzeć, czyja to jest odpowiedzialność. Za politykę w państwie odpowiada rząd. On przedkłada projekty ustaw Sejmowi i proszę mi wierzyć, że opozycja nie ma żadnego wpływu na to, jakie ustawy zostaną podjęte. Więc jeżeli przez 7 lat nie zrobiono bardzo niewiele dobrych rzeczy bądź złych rzeczy, bo takie również zrobiono w obszarze polityki prorodzinnej, to jest koalicja rządowa, która bierze za tą całkowitą odpowiedzialność. Wiedza dostępna w tym zakresie dla polityków jest pełna. Co trzeba zrobić? To społeczeństwo wyartykułowało. Natomiast ja jeszcze króciutko chciałam się odnieść do rodzin zastępczych, bo to jest bardzo ważny temat. To jest kolejny dowód na to, na co stawia państwo. Czy na rodzinę naturalną, czy na rodzinę zastępczą. I nie ma w tej chwili mechanizmu prawnego, który pozwoliłby, żeby ze środków, które są przeznaczone na domy dziecka i rodziny zastępcze, decyzją administracyjną bądź sądową, część tych środków przekazywać na rodziny, w których występuje ubóstwo i zagrożenie życia i zdrowia dzieci. Nie ma. I to trzeba absolutnie zrobić. Inaczej się tego problemu nie rozwiąże, bo samorząd, często samorząd szczebla gminnego, wierzy, że może nie mieć pieniędzy, żeby dla 3, 4, 5 rodzin wybudować mieszkanie, dać miesięczną pensję i postawić tą rodzinę na nogi. Ale co się robi dla rodzin zastępczych? Oprócz tego, że są pieniądze dla rodzin zastępczych zawodowych, jest to po prostu praca zawodowa tych ludzi, z ogromnym szacunkiem dla wszystkich tych, którzy się tej pracy podejmują, ponieważ jest to wychowanie dzieci, prawda? Rodzice się poświęcają, to są ich dzieci, to jest ich obowiązek, ich radość. Rodzice zastępczy bardzo często, najczęściej z pobudek szlachetnych, zajmują się dziećmi innych rodziców. Ale ta nierówność, która jest w prawie, jest niesamowita. Jeżeli w rodzinie zastępczej jest 4 dzieci, to rodzic zastępczy ma prawo zatrudnić pomoc domową. Proszę mi pokazać. Rodzin wielodzietnych w Polsce jest bardzo dużo. Więcej niż rodzin zastępczych, prawda? Tych naturalnych, gdzie jest 5, 6, 8 dzieci. Czy tam ktokolwiek zapyta matkę, kobieto, czy ci potrzebna pomoc? Bo na przykład się rozchorowałaś i nie dajesz rady, prawda? Są różne problemy. Mało tego, rodzic zastępczy, ten, który ma dać atmosferę rodziny i tworzyć więzi w rodzinie, ma prawo do urlopu miesięcznego. I wtedy wysyła się dzieci do rodziny wspierającej. No na miłość boską, chciałabym, żeby wszystkie rodziny z kilkorgiem dziećmi wyjechały na miesięczny urlop i będą przeszczęśliwi, że są razem. A tutaj dzieci się oddaje w inne środowisko, bo ci rodzice mają prawo do urlopu. Państwo postawiło na inne formy opieki pozarodzinne. Taki jest wniosek z tej ustawy.
I nasz głos nie jest głosem, przynajmniej mój, by rodzinom zastępczym odebrać szacunek, by odebrać im należną im cześć za poświęcenie, czy też środki finansowe,
nie, no, oczywiście,
czy
oczywiście,
uprawnienia, które posiadają. Ale by zwrócić uwagę, że to zachować, a rodzinę naturalną tym samym wzmocnić i wesprzeć. Kobiecy punkt spojrzenia na rzeczywistość. Dziś na antenie Radia Maria w rozmowach niedokończonych, jak mogliśmy się zorientować, panie są zorientowane w wielu wymiarach naszego życia, politycznego, gospodarczego, społecznego i też ideologii, która się panoszy, a mianowicie gender. Przychodzi czas podsumowania, zatem ostatnie słowo, ostatnie zdanie tej audycji, następnie zapraszam państwa na wspólną modlitwę. Czyli ja muszę zdecydować, kto? Pani poseł Beata Kempa.
A, dobrze. Zatem z tego naszego kobiecego punktu widzenia, chyba w sposób naturalny jakoś tak, ta dyskusja przekierowała nas na kwestię dbałości o dzieci. To jest na pewno przez pryzmat naszego powołania, nie tylko naszej biologii, ale też naszych oczekiwań, naszej chyba największej radości, bo rzeczywiście nic tak bardzo nie sprawia tej radości, żadne sukcesy. Ja dzisiaj mogę to powiedzieć z punktu widzenia własnego doświadczenia życiowego. Można się ze mną zgodzić lub nie, ale jednak dzieci są tą największą radością i dziękuję Panu Bogu, a życzę też wszystkim, którzy się decydują, którzy się zdecydowali, którzy się decydują, aby Pan Bóg im to szczęście przyniósł. Ale do tego wszystkiego potrzebna jest mądra i odpowiedzialna polityka państwa, polityka rządu, ale też polityka państwa, inspirowania tego rządu, chociażby właśnie przez wywołanie dyskusji, bo to jest też ważne, bo tutaj pani powiedziała w poprzednim telefonie, że jest nas 460, tak, i to prawda, tylko kształt jest taki, jaki naród wybierze. I że tak naprawdę tutaj odpowiedzialność tego rządu to jest taką odpowiedzialnością przede wszystkim polityczną. Co to jest odpowiedzialność polityczna? No, albo ją ten rząd poniesie, albo nie. A to będzie zależało tylko i wyłącznie od ludzi, od wyborców, od tych, kto pójdzie i od tej kartki wyborczej. To jest ta odpowiedzialność polityczna i warto dzisiaj tych ludzi, którzy w cudzysłowie zajmują się tą polityką albo bardziej nie chcą się zajmować tą polityką, za to rozliczyć przy tej urnie. Myślę, że to będzie największa sprawiedliwość. Ale i też odpowiedzialne spojrzenie na człowieka jako na całość przez pryzmat owej dużej polityki i tych zawiłości wszystkich prawnych, które z którymi mamy do czynienia, z ową administracją, przerostem, biurokracją i w tym gąszczu nam ten człowiek i to dziecko ginie. A z punktu widzenia kobiet warto jednak o tym rozmawiać. Nawet jeżeli czujemy taką bezsilność, taką być może już niemoc, że już nawet rzeczywiście niektórzy mówią, już nie mogę słuchać na to narzekanie. Kiedy właśnie i ta ściana. No, proszę państwa, trzeba być zawsze człowiekiem nadziei. Jak nie będziemy mówić, to tego by chciała władza, tak? Żebyśmy milczeli, żeby te wszystkie problemy były pozamiatane pod dywan, a przy okazji zawsze się coś zdarzy, czym można te wszystkie elementy ważne przykryć. Nie, trzeba o tym jasno i wyraźnie mówić. Trzeba się tego domagać. Są składane i jest naprawdę szeroki wachlarz dobrych propozycji składanych przez szeroko pojętą opozycję. Warto się temu też przyjrzeć. Są strony internetowe Sejmu. Warto na nie spojrzeć i zobaczyć, jak te propozycje, nawet jeśli ona przepadnie, ale ona już jest gotowa, ona jest przerobiona, krótko mówiąc, legislacyjnie, ona może być w każdej chwili do przyjęcia w momencie, kiedy znajdzie się odpowiedzialna osoba bądź grupa osób u steru naszego polskiego rządu. Ci rozmawiamy też o kobietach w kontekście naszej polskiej opłakanej demografii. Ona jest naprawdę opłakana, alarmująca. Mimo iż mówi się o tym, a to będzie takie pewnie zdarzenie przyszłe, te skutki. Ludzie odpowiedzialni i mężowie stanów nie myślą o przyszłych wyborach, tylko myślą o pokoleniach.
i dlatego i o przyszłości tych pokoleń i też w kontekście bytu naszego państwa, bo jeżeli będziemy się wyludniać, to o czym tutaj trochę rozmawialiśmy też z ojcem dyrektorem, nie trzeba będzie w ogóle wojny, żeby stracić tą niepodległość. Taka jest prawda, bo jeżeli będziemy się wyludniać, to dla kogo produkować, dla kogo żyć, dla kogo tworzyć, dla kogo nie będzie takiej potrzeby generalnie, ani też i takich określonych możliwości. Wreszcie załamie się cały system. System związany chociażby z funduszami różnego rodzaju, jak Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, który jest systemem solidarnościowym, prawda? Czy też wszystkie te kwestie dotyczące zabezpieczenia emerytalno-rentowego, jeżeli nie będzie tu albo zupełnie zmiany filozofii i przebudowania tego systemu, ale na to się nie zanosi, albo w bardzo konkretnych wpłat, czyli wypracowania tego funduszu na ewentualne potrzeby przyszłych emerytów czy też rencistów. To jest bardzo duży problem, ale myślę, że wszystko przed nami. Bądźmy ludźmi nadziei i przede wszystkim myślmy o tym, w jaki sposób spowodować to, aby program kobiety, dla kobiety, która chce pracować, urodzić dzieci, bo taką powinna mieć możliwość, czy wszystkie te elementy z programu związane z elastycznym czasem pracy, z realną możliwością powrotu do pracy, bo dzisiaj niestety to jest fikcja, bo życie na to wskazuje, że ona w końcu wybiera jednak mimo wszystko to, że zostaje z dzieckiem w domu, bo nie ma takiej możliwości, bądź ta płaca, czy to, co jej pozostanie po opłaceniu opiekunki, niestety to jest jakiś opłakany grosz i ona decyduje się jednak na to, żeby być w domu, więc nie realizuje się zawodowo. Czy też tej, która chce się realizować w domu właśnie w ten sposób, że będzie poświęcała się opiece i wychowaniu dzieci, zapewnić normalne warunki, gdy przyjdzie jej czas emerytalny. Czy też kobiet, te, które my nazywamy popularnie 50+, żebyśmy przestali być wreszcie w tym ogonie Unii Europejskiej i żeby tutaj te rozwiązania, które przecież nie są trudne do wprowadzenia w zakresie umożliwienia im zarobkowania, wprowadzić. No i kwestie zabezpieczenia, ale naprawdę realnego, niefikcyjnego zdrowia kobiety. No i emerytura, ta godna emerytura, która pozwoli na to, żeby rzeczywiście godnie żyć. Bądźmy ludźmi nadziei.
Pani poseł Beata Kempa wraca do domu świętować swoje imieniny. Do życzeń się dołączamy.
Dziękuję bardzo serdecznie.
I błogosławionej i szerokiej drogi, dobrego powrotu. No ale program się kończy. Wiemy, że pani poseł Małgorzata Sadurska i pani poseł Teresa Wargocka zostają po północy.
Ale może
trzeba podsumować, oczywiście.
Tak, ale może dwa słowa podsumowania, no bo kończy się dzień, kończy się 8 marca, już z ojcem Januszem zostaniemy w nowym dniu, w 9 marca będziemy może rozmawiać na te same problemy, a może porozmawiamy ze słuchaczami na inne problemy, takie inne problemy polskich rodzin. Natomiast bardzo ważną rzecz powiedział ojciec dyrektor, która tak naprawdę podsumowuje naszą rozmowę, że jeżeli jest jedność, jeżeli jest taki wspólny cel, wspólna determinacja, to wszystko jest możliwe i wszystko da się załatwić. Tak jak telewizja Trwam dostała miejsce po wielu bojach, po determinacji wielu ludzi, po setkach, po 2,5 miliona podpisów, po setkach marszu dostała miejsce na multipleksie, tak i my, jeżeli pokażemy naszą determinację w walce o polską rodzinę, o polskie dzieci, również odniesiemy sukces. Tak naprawdę to, czego możemy życzyć dzisiaj wszystkim paniom, już na końcu tego dnia ich święta, naszego święta, to oczywiście powinniśmy życzyć nadziei, że mimo tych ogromnych przeciwności losu, tych wszystkich trudności dnia codziennego, żeby nie traciły nadziei, żeby wiedziały, że są osoby, które po pierwsze znają diagnozę tej sytuacji, znają tę sytuację i chcą to zmienić. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość oparło swój program na bardzo ważnych filarach. Praca, zdrowie, rodzina. Trzy filary, które są odpowiedzialne, które są bardzo ważne dla każdej osoby, dla każdego człowieka, ale również dla rodziny. Kolejna rzecz, którą musimy powiedzieć. My nie zaprzestajemy naszej pracy dla Polski. Dlatego spotykamy się w ramach, tak jak powiedziałam, Prezydium Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Tajzacji Polski. Jeździmy i spotykamy się z ludźmi. Rozmawiamy nie tylko na temat tego, co dotyka Polskę, ale również rozmawiamy na tematy bardzo ważne z punktu widzenia polskich rodzin. I najważniejsza rzecz na koniec tego święta, święta kobiet, tak jak powiedziałam, życzę nadziei, ale również życzę, może to jest optymizmu, to jest źle powiedziane, tak? Ale takiej wiary w to, że może być lepiej, tylko jeżeli na do Sejmu, tak jak powiedziała nasza słuchaczka, wśród tych 460 posłów większość będą stanowili ludzie, dla których człowiek, rodzina są najważniejsi, a nie tylko własne interesy lub własna propaganda.
Pani poseł Teresa Wargocka.
To ja już może krótko i bardziej osobiście. No cóż, ja myślę, że wszystkim polskim kobietom należy, no chciałabym takiego zwykłego poczucia potrzebnemu każdemu człowiekowi. To jest piękne słowo, które nazywa się szczęście. Żeby miały poczucie szczęścia z każdego dobrego dnia w ich życiu. Życzę wszystkim kobietom, zwłaszcza tym młodym, żeby naprawdę odkryły swoje powołanie. To jest bardzo ważne. Przeżyć swoje życie zgodnie z powołaniem. Życzę również tego, o czym mówił ksiądz, ojciec dyrektor. Po prostu kobieta z racji swojej natury posiada ogromny instynkt. Wie, czym jest macierzyństwo, wie, czym jest rodzicielstwo i tam może spełnić się najpełniej. Chciałabym, żeby wszystkie polskie kobiety odrzuciły tą ideologię, która zagraża ich kobiecości, czyli istocie ich człowieczeństwa. Bo ludźmi jesteśmy wszyscy, kobiety są stworzone do wyjątkowej roli, jakim jest rodzicielstwo i macierzyństwo. Oczywiście chciałabym, żeby w lepszych warunkach materialnych, myślę, że wszystkie te problemy poruszyły panie posłanki. Mam nadzieję, chciałabym się tą nadzieją podzielić z paniami, że można stworzyć w Polsce lepsze warunki dla funkcjonowania rodzin. Jeżeli tego nie zrobiono przez ostatnie 25 lat, to tylko dlatego, że nie był to priorytet dla rządzących. Były inne ważne sprawy, rodzinę pozostawiono samym sobie. No i mam nadzieję, że może następnego 8 marca z tego gmachu, jakim jest parlament, będą mogły panie posłanki przywieźć lepsze wiadomości.
Będziemy mogły, Tereska, mam taką nadzieję.
Bardzo gorąco dziękujemy za przybycie do studia. Do tych życzeń oczywiście dołączamy się. Kobieta jest piękną i by miała tysiące powodów, by stawać się z każdym dniem coraz bardziej piękniejszą dla swoich najbliższych, a nade wszystko dla Pana Boga. Z tymi życzeniami pozostawiamy Państwa. Dziękuję naszym gościom, poseł Beata Kempa, poseł Małgorzata Sadurska i poseł Teresa Wargocka w temacie problemy Polek wczoraj i dziś.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże, dziękujemy dobrej nocy.
Szczęść Boże.